Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Gorąco serdecznie dziękujemy ojcu Grzegorzowi Mojowi za przekazanie nam głosu tutaj do parafii Świętego Krzyża przy Teatrze Słowackiego, bardzo blisko, gdzie gromadzą się artyści scen polskich. Duszpasterstwo artystów ma tutaj swoją kolebkę, swoje miejsce spotkania z Panem Bogiem, ale dzisiaj przy tej parafii gromadzimy się jako rodzina Radia Maryja, ale gromadzimy się przy świętym szarbelu. Każdego 30 dnia miesiąca odbywa się takie nabożeństwo. Zresztą 800 lat parafii na banerze na głównej fasadzie czytamy, że tutaj są nabożeństwa cykliczne do Jezusa Frasobliwego, do Ducha Świętego, do niepokalanego serca Maryi i właśnie do świętego Szarbela. Rodzina Radia Maryja, transmisja na antenie Radia Maryja i na antenie telewizji Trwam wpisała się dziś w te uroczystości. My jako apostolska rodzina Radia Maryja mogliśmy tutaj dziś się zgromadzić. Dziękujemy arcypasterzowi archidiecezji krakowskiej za przewodniczenie liturgii, za wygłoszone Słowo Boże. Oczywiście to Słowo Boże, jak zawsze, trafne, celne, pełne treści, już dostępne na portalu internetowym Radio Maryja, ale do odsłuchania zapraszamy później, bo teraz zapraszamy do słuchania i współtworzenia rozmów niedokończonych. Święty Szarbel, cudotwórca z Libanu jako potężny wstawiennik przed Bogiem. Ten temat będziemy tu rozpracowywać, zgłębiać z naszymi gośćmi. Pan Jacek Pajur, współzałożyciel rodziny świętego Szarbela, ponadto pani Teresa Chojnacka-Szewczyk, starsza siostra Bractwa Świętego Krzyża. Jest z nami pan Łukasz Lech, sekretarz duszpasterstwa artystów i gospodarz tego miejsca, proboszcz ksiądz Dariusz Guziak. Gorąco serdecznie witamy gości w studiu. Program realizuje Maciej Soku we współpracy z Krzysztofem Gabskim. Pana Jacka Pajora prosimy o wprowadzenie nas w temat. Pan Jacek jest jednocześnie przewodnikiem po Ziemi Świętej, po Libanie. Ze świętym Szarbelem jest za pan brat. Gdy powiedziałem mu o swojej intencji, to powiedział, no ale niech się ojciec spodziewa, że on bardzo szybko działa. Zatem prosimy, panie Jacku, o świętym Szarbelu, o Libanie, o Ziemi Świętej. Będziemy wdzięczni za to, co jest historią, ale to, co jest bolesną kartą dla Libanu na czas współczesny.
Masz dylę, to znaczy szczęść Boże. Tak pozdrawiają się chrześcijanie w Libanie i na całej Ziemi Świętej. Liban w chwili obecnej jest, można powiedzieć, najmniejszym krajem całego Bliskiego Wschodu. Liczy jedynie 10 350 km2, jest mniejszy niż województwo świętokrzyskie, ale ma historię, która z jednej strony oczarowuje swoim bogactwem, a z drugiej strony zachwyca swoją pokorą, dlatego że Liban w 90% jest kraj górski, w którym znajdują się potężne szczyty, najwyższy ma ponad 3000 metrów, a święty Szarbel właśnie tak po naszemu, można powiedzieć po polsku, był góralem, dlatego że się urodził na wysokości 1600 metrów w miejscowości, w takiej malutkiej wiosce, która nazywa się Beka Kafra, i urodził się w maju 1828 roku, ale zanim przejdę do jego troszeczkę takiego życiorysu, trochę historii. Mianowicie jest to kraj Fenicjan od starożytności, związany oczywiście silnie z handlem, z kulturą fenicką. Do dzisiaj, można powiedzieć, tam są pozostałości, choćby Batrum, taka mała miejscowość, w sumie duże miasto. Na początku mała miejscowość, teraz duże miasto. Tam znajduje się mur fenicki sprzed 5000 lat. Dodatkowo trzeba powiedzieć sobie, że związany Liban jest bardzo z historią biblijną. Tam wędrowali prorocy, tam był Pan Jezus w okolicach Sydonu i Tyru, tam nauczał. Tam trzeba powiedzieć sobie, że nam bardzo bliska Biblia, nazwa Biblia wywodzi się z miejscowości, która obecnie nazywa się Dżbeil, a w przetłumaczeniu na nasz język można powiedzieć Biblia. A to dlatego, że tam Fenicjanie sprzedawali papirus. A jak wiemy, pierwsze egzemplarze Biblii były pisane na papirusie. Dlatego też nazwa Biblia. Tam oczywiście też trzeba powiedzieć sobie, że w ogóle Liban jest krajem, był i jest krajem historycznym. Gdybyśmy to popatrzyli do Starego Testamentu, wiele razy w psalmach czy w różnych tam księgach mówi się o cedrach Libanu, o pięknych górach Libanu. Także tutaj nam się może kojarzyć wszystkim z krajem, można powiedzieć w cudzysłowie, Edenu. I tak faktycznie było. Jest to kraj, można powiedzieć, który pierwszy poza oczywiście Judeą przyjął w ogóle tam Ziemię Świętą. To jest pierwszy kraj spoza Izraela, który przyjął chrześcijaństwo. A to dlatego, że tam był święty Piotr, święty Paweł, tam był święty Jan, tam był święty Marek, tam po prostu wielu apostołów chodziło po ziemi Libanu, na oczało zakładali pierwsze wspólnoty. Jest nawet miejsce, w którym święty Piotr widział się ze świętym Pawłem przed odpłynięciem świętego Pawła do Europy. Tam się pożegnali według tradycji. Tam z kolei święty Marek założył pierwszą wspólnotę właśnie w tej miejscowości Dżbeil, czyli w tej Byblos. I do dzisiaj, trzeba powiedzieć, są tam świadectwa obecności apostołów. Tam też trzeba powiedzieć sobie, że praktycznie wszyscy mieszkańcy, ówczesni Fenicjanie, przyjęli chrzest, pomimo że tam była różnorodność. Na przykład w Tyrze, w Sydonie byli Kananejczycy. Tam, jak mówi tradycja, Matka Boża nie wchodziła z apostołami, nie wchodziła z Panem Jezusem, dlatego że kobiety żydowskie miały zabronione wchodzić do miast grzeszników, jak nazywano Kananejczyków, czyli miasta portowe, no bo tam różne rzeczy się działy, ale o dziwo właśnie te miasta bardzo szybko w późniejszym czasie przyjęły chrzest, stali się chrześcijanami i można powiedzieć, Liban przez wiele, wiele lat był takim bastionem chrześcijaństwa. I tutaj możemy pójść dalej krok, no i tam oczywiście takim bastionem dla Libańczyków był kościół o rycie maronickim, założonym przez pustelnika syryjskiego, który żył na przełomie III-IV wieku po Chrystusie i z tego rytu właśnie wywodzi się kościół maronicki, który praktycznie przetrwał do dnia dzisiejszego. Może teraz wiadomo, trochę jest zmieniony, ale co jest najważniejsze, był to kościół, który na początku zaczął opiekować się duszpasterską właśnie tymi neofitami, którzy tam przyjmowali chrześcijaństwo, ale też w duchu świętego Antoniego Pustelnika maronici, można powiedzieć, w Libanie zapoczątkowali życie monastyczne, które nieprzerwanie trwa do dzisiejszego dnia. Tutaj ważna kwestia jest taka, że bardzo pięknie się to wszystko rozwijało, aż, jak sami Libańczycy mówią, do VII wieku, kiedy to przybyli najeźdźcy z Półwyspu Arabskiego. No i jak sami mówią, do dnia dzisiejszego są okupowani przez islam. Dlatego, że islam, no niestety im się kojarzył zawsze z uciemiężeniem, z niewolą i tak dalej. Dlatego też dla nich bardzo ważną kwestią były w ogóle wyprawy krzyżowe. Jak krzyżowcy przybyli tam w XI-XII wieku, to o dziwo zobaczyli coś, co było niesamowite, mianowicie kościoły chrześcijańskie w Ziemi Świętej, wypełnione chrześcijanami. Byli ludzie, którzy gorąco witali, cieszyli się, że po 400 latach w końcu troszkę nastała wolność. I trwało, jak wiemy, no niedługo, bo raptem 200 lat, ale dla nich to było bardzo duże znaczenie, ponieważ odbudowała, można powiedzieć, znaczenie kościoła maronickiego. No ale niestety później, jak wiem, po upadku Ziemi Świętej, no, cały Liban, cały, można powiedzieć, Bliski Wschód dostał się pod panowanie w późniejszym czasie Turków. No i zaczął się taki bardzo trudny okres dla nich, dlatego że dodatkowo Liban był atakowany przez, nie tylko przez Turków, ale również przez Druzów, przez Saldżuków, którzy przybywali tam z różnych regionów, przez różne plemiona. Także mieszkańcy Libanu jedyną ostoję mieli w górach właśnie u maronitów, u pustelników. Tam też jest taka dolina, która nazywa się Wadi Kadisza. Jest to w przetłumaczeniu na język polski Dolina Świętych. Wiąże się to z tym, że kiedyś tam przebywało 700 pustelników i żyli naprawdę w grotach, których trudno jest sobie wyobrazić teraz. Po prostu była to grota i nic poza tym. Bracia z klasztorów na sznurach, w koszykach, raz w tygodniu spuszczali jedzenie, aby po prostu mogli tam coś przeżyć. A resztę oni spędzali w tych jaskiniach. No i oczywiście, jeżeli brat, czy tam pustelnik nie przyszedł po to jedzenie, znaczyło, że coś się stało. Wtedy schodzili po sznurach i sprawdzali, czy żyje, czy nie żyje. I proszę sobie wyobrazić, że tę właśnie Dolinę Świętą próbowali wielokrotnie Turcy spacyfikować. Nawet był taki okres w historii, kiedy wysłali janczarów, ponieważ jak wiemy, Turcy walczyli na koniach, a janczarzy, no piechota, chciała spacyfikować, ale nie znali żadnych przejść. No i niestety okazało się, że był jeden zdrajca, który został przekupiony przez Turków z takiej małej miejscowości. No i on pokazał te szlaki. No i wtedy niestety Turcy, jak weszli, wymordowali 700 pustelników. I od tego okresu właśnie Dolina ma nazwę Dolina Świętych Męczenników, Świętych Pustelników. Ale o dziwo, Pan Bóg nawet w tej, można powiedzieć, tragedii jednak zrobił niesamowite rzeczy. Mianowicie ten zdrajca po otrzymaniu tych pieniędzy od Turków przeznaczył te pieniądze na odbudowę w ogóle klasztorów, na odbudowę pustelni, ponieważ on dojrzał, że to, co zrobił, było złe. Się nawrócił i został pustelnikiem. Także no, ze złego nawet dobro też może być. No do dzisiaj oczywiście też są pustelnicy, którzy tam są, może już nie w liczbie 700, ale osobiście znam 4 pustelników, którzy tam są, z którymi rozmawiałem. No jeden z najstarszych to ma 60 lat bycia pustelnikiem, a w sumie ma 86. Także no tutaj i święty Szarbel z ciekawostek, opowiem tylko tyle, że zawsze marzył o tym, żeby być pustelnikiem od dziecka. A to z bardzo prostego powodu. Jego dwaj wujowie byli pustelnikami. W klasztorze, który pochodzi z V wieku, klasztorze świętego Antoniego z Koskaja, i tam oni przebywali i on szedł ze swojej miejscowości Beka Kafra, praktycznie 35 kilometrów szedł do nich, żeby z nimi przebywać. I tam zachwycił się życiem monastycznym, zachwycił się życiem pustelniczym. No ale jak historia mówi, matka nie pozwalała mu się, można powiedzieć, wyzwolić z rąk rodziny. No i mając 23 lata, pewnej nocy stwierdził, że już ma dosyć, że ucieka i uciekł do Majfuk, tam do klasztoru Najświętszej Marii Panny, do klasztoru Marlisz, tak się nazywa, w której znajduje się ikona Matki Bożej, która jest patronką całego zakonu libańskich maronitów. Tam jest oryginalna ikona i tam przebywał przez 8 miesięcy. No ale niestety rodzina go tam nachodziła, też inne względy spowodowały to, że został przeniesiony, w nocy też uciekł i poszedł do Annaja, do klasztoru świętego Marona, gdzie odbywał nowicjat i przyjął imię wczesnochrześcijańskiego męczennika Szarbela. W późniejszym czasie, jak wiemy, to poszedł do Kwifan, gdzie otrzymał, można powiedzieć, wspaniałe przygotowanie do życia kapłana, ojca, poprowadził go święty Nimtullah al-Hardini, człowiek, który za życia już był świętym. Można wiele rzeczy na temat świętego Nimtullaha mówić, ale temat jest święty Szarbel, także może na inną okazję. W każdym razie święty człowiek wychowywał świętego kapłana, który potem oczywiście poszedł śladami swojego mistrza. No i w 1859 roku, jak wiemy, święty Szarbel przyjął święcenie kapłańskie w Bekerkę. No i później został skierowany do klasztoru świętego Marona na wysokości 1200 metrów w Annaja. No i tam przebywał do 1875 roku, jako ojciec charakteryzował się przede wszystkim niesamowitą pokorą. Jeśli mogę, to powiem takie dwa zdarzenia, które są symbolem Annaja. Pierwsze to jest lampka oliwna. Stało się tak, że młodzi bracia, oni tam napełniali, ich zadaniem było napełnianie lampek oliwnych ojcom, żeby mieli tam możliwość oświetlania swoich cel, a cele były bardzo skromne, bardzo malutkie. No i tam, wiadomo, bracia patrzyli na ojca Szarbela, no i trochę chcieli mu zrobić psikus. I zamiast oliwy wlali mu wody. No i tak przez dziurkę od klucza popatrzyli, co on zrobi z tą wodą. No ojciec Szarbel, no co? Przyszedł, wziął krzesiwo, zapalił tą wodę i się paliła woda. No to ci upokorzeni przez ojca Szarbela pobiegli do przeora, przyznali się do tego, że zamiast oliwy wlali mu wodę. Przeor przyszedł i mówi: ojcze Szarbelu, podaj mi lampkę. Jako że ojciec Szarbel słynął z pokory, a zatem za pokorą, wiadomo, idzie posłuszeństwo, to oczywiście przekazał przeorowi tę lampkę, w której zamiast oliwy była woda. On sprawdził palcem, faktycznie woda. Wziął krzesiwo, próbował trzy razy zapalić, a tu nic. No i co dalej? To mówi: ojcze Szarbel, zapal tą lampkę. No to grzecznie zapalił oczywiście. No i lampka się zapaliła. Można powiedzieć, woda się zapaliła. To był jeden z cudów. No, do dzisiaj taka piękna rzecz, mianowicie lampka oliwna jest symbolem sanktuarium świętego Szarbela. A drugi z cudów, który mówi o jego niesamowitej pokorze i posłuszeństwie, było tak, że przeor mówi: ojcze Szarbelu, idź do lasu, który oddalony jest za górami, bo tam się nie liczy w kilometrach, to za pierwszą górą, za drugą górą, a ile to kilometrów nikt nie wie, sami Libańczycy nie wiedzą, bo oni mówią: za tą górą, nie? No i mówi: za tą górą idź do tego lasu, przynieś drzewo na opał. No i poszedł, już zmierzch zapadł, ojca Szarbela nie ma, zaczynają się martwić, gdzie jest ojciec Szarbel. No a ojciec Szarbel już gdzieś bardzo późno w nocy przychodzi z wiązką chrustu i wszyscy: ojcze, gdzie ty byłeś? Przecież wystarczy wyjść poza mury klasztoru, jest pełno drewna. Można pozbierać i już możemy. On tak popatrzył, mówi: ale przeor mi kazał iść do tego lasu. To ja byłem w tym lesie. Oczywiście tutaj trzeba powiedzieć, że święty Szarbel słynął z niesamowitego posłuszeństwa, pokory, a przede wszystkim z ciszy. On bardzo był cichym zakonnikiem, który nigdy nie dyskutował, czasami coś tam powiedział, z jednym wyjątkiem. Kiedy prowadził katechezy dla dzieci, to po prostu był niesamowity krasomówca. No po prostu tak opowiadał te historie o niebie, o świętych, że dzieci były wpatrzone, można powiedzieć, jak w obrazek w niego. Chłonęły to wszystko, co on mówił, a on ciągle mówił. Nie wiecie, kiedy miał skończyć. No i przez to dzieci nie chciały w ogóle zakończenia lekcji religii, nie chciały, żeby on kończył. No po prostu one wchłaniały wszystko to, co on mówi. No oczywiście, ale był czas, trzeba było zakończyć i koniec. No i też w międzyczasie, pomimo tego, że święty Szarbel był taki bardzo wylewny w stosunku do dzieci, w stosunku do innych współbraci był bardzo cichy, skromny, pokorny, ale jego marzenie było jedno: podążyć za śladami swoich wujków, swoich współbraci, pustelników. Jako że w 1798 roku wybudowano pustelnię pod wezwaniem świętego Piotra i świętego Pawła, zgodnie z regułą maronicką w pustelni mogły być przebywać minimum dwie, maksimum trzy osoby. No i ojciec Szarbel wielokrotnie prosił swojego przełożonego, że on bardzo chciałby, jeśli by to było to możliwe, żeby tam został skierowany do pustelni. No ale za każdym razem przeor mówi: nie, bo dopóki nie umrze pustelnik, nikt nie może tam pójść, bo tylko może być Czech. No i w końcu zmarł w 1875 roku, zmarł jeden z pustelników, no i ojciec Szarbel otrzymał w końcu zezwolenie na udanie się do tej pustelni, która jest raptem około kilometra od Annaja, na wysokości 1300 metrów. No i tam przebywał w swojej maluteńkiej celi, która, no, tak jak mówił ksiądz arcybiskup dzisiaj podczas homilii, miała 6 metrów kwadratowych i ma, bo można ją tam zwiedzić, można zobaczyć, jak wygląda. No i tam przebywał z jednym bratem i z młodszym od siebie ojcem, który był jego przełożonym, a ten ojciec, jakby to powiedzieć, tak nie za bardzo go lubił. Także za każdym razem sprawdzał jego cierpliwość, jego pokorę i dawał mu popalić tak po naszemu. Ale święty Charbel, ojciec Charbel, z wielką pokorą i miłością wykonywał wszystkie polecenia i radował się, że może to na chwałę Pana Boga czynić. Miał też swoje ulubione miejsce pod dębem i tam w czasie, powiedzmy, bardzo słonecznych dni, których oczywiście w Libanie jest około 300, no to tam siadał i tam czytał Ewangelię, księgi, piszą, w których były tam życiorysy świętych, no i też medytował. No i tam trzeba powiedzieć sobie, że z takich ciekawostek, święty Charbel również tam niedaleko były pola z winogronami, on również uprawiał winogrona i jak współbracia powiedzieli, on nigdy nie zjadł nawet jednej winogrony. Nigdy nie wypił nawet kropelki wina, który wykonywał, a wszyscy bracia twierdzili, że te stągwie, do których on tam wlewał to wino, czy ten sok, który później fermentował, najlepsze wino, jakie mogło być. A on nigdy go nie skosztował. I wiele razy zdarzało się tak, że on pracował całe dnie bez jedzenia, bez picia i wszyscy się pytali, dlaczego ty, ojcze, nic jesz, nic nie pijesz, bo przełożony mi nie kazał. Także no, przy 40 stopniach można sobie wyobrazić, jak to wygląda. Z takich rzeczy bardzo ciekawych, mianowicie on miał jeden habit. Bez względu na to, czy to była wiosna, lato, jesień, zima, miał jeden habit. Kiedyś zdarzyło się tak, że podczas modlitwy tak, można powiedzieć, wpadł w taką ekstazę, że wpadł piorun kulisty i uderzył w nogi. I habit się zapalił. No wszystko byłoby fajnie, gdyby nie fakt, że już ten ogień już tak sięgał nóg coraz wyżej, no i dobrze ten brat jeden, który tam był, wpadł do tej celi, bo usłyszał huk i zobaczył, że całe nogi praktycznie płoną. Ojca Charbela ugasił to, mówi, ojcze Charbelu, ty cały płoniesz. On tak popatrzył na niego, obudził się. I dlaczego mi przeszkadza w modlitwie? Ale ojciec się palił, ale mi to nie przeszkadzało. Oczywiście żadnych oparzeń nie było. No, dostał nowy habit. Ten teraz, który, znaczy ten, który spłonął, jest teraz relikwią. Ale takie były, można powiedzieć, wydarzenia w życiu świętego Charbela. I można by jeszcze więcej powiedzieć. Także Liban jest krajem świętych. Nie tylko świętego Charbela, ale wielu innych świętych, których no niestety w Polsce, w Europie nie znamy.
Liban dziś?
Liban dziś, na dzień dzisiejszy niestety, no, można powiedzieć, wszystko zaczęło się od tak gdzieś 4 lat, kiedy nastąpił kryzys z wyborem prezydenta. Dlatego, że po wojnie domowej, która no, trwała, bagatelka, ponad 25 lat, zostało zniszczone praktycznie cała infrastruktura, wszystko zostało zniszczone jeszcze przed wojną. 90% stanowili populacji, to byli chrześcijanie. Po wojnie wszystko się pozmieniało i teraz chrześcijanie stanowią 1/3, znaczy stanowili 1/3. No i konstytucja dokładnie wszystko ustalała, kto ma jaką władzę. Mianowicie przewodniczący parlamentu to jest szyita, premier jest sunnitą, a prezydentem jest chrześcijanin maronita, czyli z kościoła katolickiego, maronickiego. No i niestety, no, przez wiele lat nie szło wybrać prezydenta, no i był impas. Efektem tego było to, że rządy zaczęły upadać, w końcu wybrano prezydenta, który był niestety skojarzony bardzo blisko z Syrią, która do 2005 roku okupowała Liban i Liban, można powiedzieć, został wyzwolony przez Jana Pawła II. O tym się nie mówi. Ale dzięki jego interwencji wojska syryjskie bez jednego strzału opuściły Liban. No i tak to wszystko trwało z tym prezydentem. W końcu nastał, niby wydawałoby się, że wszystko pięknie, ładnie, jest prezydent, wszyscy tam, wszystko pracuje i tak dalej, ale zaczął się kryzys. Kryzys spowodowany tym, że rząd, wiadomo, tam w Libanie praktycznie nie ma nic, oni wszystko muszą kupować za dolary, no ale jako, że jest korupcja potworna w rządzie, no to zaczęły się problemy z dolarami. Jak się zaczęły problemy z dolarami, zaczęła się inflacja. No i efekt jest taki, że w chwili obecnej rząd uciekł, jest prezydent, nie ma premiera, nie ma ministrów. No, totalny chaos, jak kiedyś 1 dolar kosztował 1500 funtów libańskich, tak teraz 1 dolar kosztuje 16,5 tysiąca funtów, za które praktycznie nie można kupić nic. Jeśli ktoś ma funty libańskie, nic nie kupi, ponieważ nic nie ma. Jeśli się ma dolary, można kupić. No efektem tego, jako że dolary zostały wycofane z rynku przez bank centralny, no to zaczął się kryzys poważny, ponieważ tam, to co już mówiłem, Liban nie ma za dużo surowców mineralnych, no to wszystko musi sprowadzać za dolary. Jako że nie ma dolarów, nie ma na przykład ropy. Jak nie ma ropy, nie ma benzyny, no to w tym momencie elektrownie nie pracują, dlatego że tam elektrownie są na paliwo ciekłe w postaci ropy. Nie ma ropy, nie ma prądu. Nie ma prądu, nie ma jedzenia. Dwa dni temu otrzymałem taką informację, że w Bejrucie no jest po prostu katastrofa humanitarna. I jak po wybuchu pseudosaletry, która w ogóle żadną saletrą nie była, tylko po prostu był to magazyn broni skonfiskowany dla Hezbollahu, no to uderzyły rakiety i tam ten magazyn, potężny magazyn broni po prostu wybuchł. Efektem tego było to, że 80% dzielnic chrześcijańskich zostało zniszczonych. To można powiedzieć, jak sami maronici mówią, że to było ukierunkowane po to, żeby zniszczyć chrześcijan. W efekcie no, jest tak, że na dzień dzisiejszy 400 tysięcy chrześcijan złożyło azyl, aby uciekać z Libanu do krajów Ameryki Południowej. Jeżeli oni wyjadą, no to w tym momencie kończy się, można powiedzieć, chrześcijaństwo w Libanie, ponieważ no, oni już będą stanowili mniejszość. No i na dzień dzisiejszy jest głód. Panuje oczywiście nieprawdopodobna korupcja. No chrześcijanie, powiedzmy ci tam ze średniej, wyższej klasy, no to mają jeszcze jakieś tam pieniądze, mają za skórniaki, jak oni sami mówią, przenieśli to wszystko do banków zagranicznych. W libańskich bankach nie mają nic, no bo inaczej by nic nie otrzymali. No i dodatkowo jeszcze te zamachy, które tam są, teraz co chwilę armia, jak wiemy, są zamieszki spowodowane biedotą, ponieważ ludzie po prostu nie mają paliwa. No nie, w samym Bejrucie, potężnym mieście, praktycznie gdzie mieszka milion ludzi, mieszkało milion ludzi z wszystkimi tymi miastami ościennymi, no to jest przez godzinę prąd. I co w tym momencie można zrobić? No ludzie nie wiedzą, czy mają prać, czy mają piec. Piekarnie nie, oczywiście nie pieką chleba, nie ma chleba, jest głód. Nie, jak nie ma prądu, nie ma wody. No to po prostu jest tragedia. Tragedia, której świat nie dostrzega. Wiadomo, że po tym wybuchu była taka solidarność międzynarodowa, ale to szybko, jak się zaczęło, tak szybko się skończyło. No i teraz, jak oni sami mówią, nie zapominajcie o nas. Błagają o to, żeby pomagać Libanowi, ponieważ no, jest tam tragedia, a nawet moi przyjaciele z rodziny świętego Szarbela, jak Raymond Nader czy ojciec Szarbel Bejruti, mówią, że jak zabraknie chrześcijan w Libanie, to już w ogóle chrześcijan nie będzie na Bliskim Wschodzie.
Jacek Pajor, współzałożyciel rodziny świętego Szarbela, przewodnik po ziemi świętej po Libanie. Święty Szarbel, cudotwórca z Libanu jako potężny wstawiennik przed Bogiem, to temat, który podejmujemy dziś podczas spotkania rodziny Radia Maria przy parafii świętego Krzyża w Krakowie. Jest z nami ksiądz dr Dariusz Guziak, proboszcz parafii. Nie wiemy, o co pytać, czy o Kraków, czy o świętego Szarbela, ale temat jest związany ze świętym Szarbelem, więc prosimy o przybliżenie początków tego nabożeństwa, w którym uczestniczyliśmy, i to duszpasterstwo świętego Szarbela, jednocześnie duszpasterstwo na rzecz Libanu.
Szczęść Boże Państwu. Mnie święty Szarbel ogromnie fascynuje ze względu na tę duchowość, na tę drogę, którą przeżył, takie zjednoczenie z Jezusem Chrystusem, i to jest najważniejsze. Myślę, że trzeba, żebyśmy zobaczyli, jak wyglądał też taki dzień świętego Szarbela. Mnie jako księdzu to ogromnie pomaga, choć trochę chciałbym go naśladować. Biografowie skonstruowali taki życiorys, taki dzień świętego Szarbela. I święty Szarbel chodził spać około 21. I wstawał o północy. Wstawał o północy i do rana już czuwał. Co w tym czasie robił, kiedy jeszcze nie szedł do pracy tej fizycznej w polu, w winnicy? Czytał Pismo Święte, czytał Ojców Kościoła, czytał żywoty świętego Antoniego, czytał książeczkę o naśladowaniu Chrystusa, czytał Izaaka Syryjczyka, apoftegmaty. To, co dzisiaj też ksiądz arcybiskup wspomniał podczas homilii, że obok swojego łóżka miał taki kosz z książkami. To były najlepsze dzieła, z których mógł czerpać. Ta duchowość świętego Szarbela odzwierciedla ten klimat też Syrii, Antiochii, bo takie są też korzenie maronitów. A jakie to są właśnie wpływy? No wpływy tej duchowości pierwszych pustelników, którzy też byli bardzo radykalni i kładli nacisk na wielką ascezę. I święty Szarbel do końca swojego życia pozostał takim ascetą. Jeden z biografów pisze o nim, że wielu kleryków, nowicjuszy pragnie ten rok, dwa lata jak najszybciej przebrnąć, żeby później wejść w taki etap, no, mieć jakieś przywileje, było, żeby trochę było lżej. A święty Szarbel chciał zostać takim nowicjuszem do końca. I to też mnie ogromnie tak fascynuje, bo to też jest takie podobne do małej Tereski od Dzieciątka Jezus, która też chciała być zawsze właśnie nowicjuszką w tej gorliwości, w tym oddaniu się Chrystusowi. Też pamiętam w naszym seminarium, też ojciec duchowny kiedyś nam pod koniec pierwszego roku powiedział, mówi, a teraz to by trzeba było was wyświęcić na księży, bo teraz się nadajecie najbardziej, jesteście tacy gorliwi. Ale zobaczymy, co będzie do piątego roku, jak ta gorliwość, czy ona spadnie, czy będzie wzrastać. U świętego Szarbela ta gorliwość ciągle była właśnie młoda, żywa. Ta jego asceza była taka zradykalizowana. Bardzo ważne jest też, że on w swojej duchowości budował wokół różańca świętego. Różaniec był znany u maronitów. My tutaj na zachodzie myślimy, że różaniec to tylko święty Dominik, który go rozszerzył na kościół zachodni, ale kościół wschodni też zna różaniec nie tylko w postaci modlitwy Jezusowej, ale właśnie w postaci takiego zwrócenia się do Matki Bożej. To też jest piękne, głębokie i też budujące. Ten różaniec święty Szarbel odmawiał, kiedy szedł do pracy na pole, do winnicy. Towarzyszył mu różaniec w drodze do pracy. Też pamiętam, kiedy pracowałem na wschodzie w diecezji kamieniecko-podolskiej, to bardzo często spotykałem się z księżmi, którzy przebrnęli ten trudny okres komunizmu i też mieli taki zwyczaj, kiedy wsiadali do samochodu i była też długa droga przed nami, to rozpoczynali różaniec, jedną część, drugą, trzecią, czwartą i później znowu jeszcze raz. Więc w ten sposób jakby też droga właśnie była usłana tym różańcem, ten różaniec dodawał gdzieś siły, odwagi. Dalej, święty Szarbel też mnie tu ogromnie zaskakuje, ponieważ on jakby też wyprzedza Sobór Watykański II, kiedy kładzie nacisk na rozważanie Słowa Bożego. To może właśnie w czasach świętego Szarbela nie było aż tak popularne jak dziś, że dzisiaj też wielu ludzi świeckich praktykuje lekcję divina, sięga do Pisma Świętego, tak w ciągu dnia otwiera czy przez komórkę, czy tak tradycyjnie przez egzemplarz Pisma Świętego, który ciągle gdzieś towarzyszy. Rozważanie Słowa Bożego, taka medytacja. I właśnie Szarbel poddawał się temu prowadzeniu Słowa Bożego. To jest bardzo ważny taki kierunek też dla nas, dla mnie osobiście, dla mojej duchowości, żeby Słowo Boże wyznaczało drogę też mojego nawrócenia, mojej przemiany wewnętrznej. Właśnie Słowo Boże. Nie jakieś, powiedzmy, tylko modele duchowości, tym XVIII-XIX wiecznej, ale właśnie sam rdzeń, Słowo Boże. Dalej święty Szarbel bardzo często też udawał się na adorację Najświętszego Sakramentu, właściwie w wolnej chwili. Był na adoracji, w wolnej chwili od pracy szedł adorować Chrystusa. W kościele maronickim w tym czasie nie było znanej takiej adoracji, jak dziś to mamy, że mamy wystawiony Najświętszy Sakrament w monstrancji. Najświętszy Sakrament był zwyczajnie ukryty w tabernakulum. Paliła się lampka wieczna i Szarbel właśnie bardzo często przychodził do Chrystusa, żeby trwać w Chrystusie. I to też kształtowało jego duchowość. Tu w naszej parafii Świętego Krzyża mamy też wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu rano po pierwszej mszy świętej, gdzieś od godziny 8 do 18 jest adoracja Najświętszego Sakramentu. I też widzę, jak wiele osób w ciągu dnia przychodzi na adorację. Przychodzi, żeby na takie krótkie chociażby wizytacje do Pana Jezusa, ale wiele osób właśnie pochyla się głębiej, ma Pismo Święte w swoich rękach, brewiarz, różaniec, koronkę. Wiele osób zatrzymuje się właśnie na dłużej. Tak właśnie też jak wpadam w ciągu dnia na taką adorację, to jestem tak mocno tym zbudowany, że też wiele młodych osób przychodzi na tę adorację, żeby spotkać się z Chrystusem. I wielu też sobie ceni właśnie tę praktykę. Więc tak myślę, że święty Szarbel właśnie jakoś odnajdywał tą siłę do dalszej pracy, do tego wysiłku gigantycznego, który podejmował, właśnie z adoracji czerpał, jak mówi też kardynał Krajewski, że opalał się przed Najświętszym Sakramentem. Dalej Eucharystia. Eucharystia, którą sprawował tak albo o godzinie 9, albo o 10 przed południem, jeszcze przed reformą Soboru Watykańskiego II, ta Eucharystia, każdy ksiądz indywidualnie ją odprawiał. Więc święty Szarbel albo wcześniej służył jednemu z księży do mszy świętej jako ministrant, a na tej drugiej to już przewodniczył, odprawiał tę Eucharystię. Długo się przygotowywał do mszy świętej. Później po tej Eucharystii trwał jeszcze na adoracji, na dziękczynieniu. Też myślę, że to jest dla nas też taka piękna wskazówka, lekcja dla nas księży, że po Eucharystii bardzo często już przychodzą jakieś osoby, mają jakieś pytania, coś chcą załatwić nieraz w zakrystii i gdzieś nam umyka też ten czas na to dziękczynienie po Eucharystii. A święty Szarbel pokazuje tą drogę do Chrystusa poprzez dziękczynienie, trwanie w dziękczynieniu, w uwielbieniu. Po Eucharystii pracuje w polu, gdzieś do godziny 15. Jako ksiądz, jako kapłan pracował w polu. Biografowie jakoś domyślają się, że przełożeni widzieli w nim wzór takiego mnicha, pustelnika, wzór człowieka pracy i dlatego też go posyłali do takiej też ciężkiej pracy w polu, żeby był przykładem dla innych. W tej walce nieraz z lenistwem, z jakąś opieszałością, że on był dokładny, był pracowity. Oczywiście podczas Eucharystii, tej adoracji towarzyszyła mu taka niezwykła pobożność. Moglibyśmy ją trochę porównać do ojca Pio, że wpadał też w ekstazę, wrażliwość, tutaj ta uważność, z tego się brała później szacunek, też higiena przy sprawowaniu tej Eucharystii, skupienie. To są bardzo ważne te rysy jego duchowości eucharystycznej. Niedawno też pytałem pewnego autora biografii, bo też mnie to bardzo interesowało, jak wyglądały relacje w życiu ojca Szarbela. Trochę już tutaj pan Jacek wspomniał o tym, że raczej był małomówny, bardziej słuchał poleceń, wykonywał je. rzeczywiście prowadził życie surowe. Ten wzrok spuszczony, też ksiądz arcybiskup o tym wspomniał w czasie właśnie homilii, ten jego kaptur nałożony na głowę i takie zapatrzenie no właśnie w swoje serce, w którym jest Pan Bóg. W tych jego relacjach też przebija radykalizm. Przede wszystkim w relacjach też widać to posłuszeństwo, jego pokorę. Zupełne takie poddanie się przełożonym, ale nie było to jednak ślepe posłuszeństwo. Ono było rozumne, ono było też oparte na tym, że skoro Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, to i ja jako mnich, jako kapłan mam być posłuszny. Miał pewną hierarchię w tym posłuszeństwie. Był posłuszny właśnie swojemu przełożonemu, ale też swoim współbraciom. Już tutaj pan Jacek wspomniał, że miał takiego trudnego współbrata, ojciec Makarius, zdaje się, który miał też taki trudny charakter, chyba choleryczny. I ojciec Szarbel tak z cierpliwością go znosił. I finał tego wspólnego jakiegoś przebywania było, że Makarius się nawrócił, że się przemienił. Więc ta dobroć, pokora ojca Szarbela właśnie pięknie też oddziaływała na bliskich. Z wyboru to było życie samotne. Właściwie mnisi już w tym ostatnim etapie to gromadzili się na wspólne posiłki. Tak trochę jak mamy tutaj też gdzieś u ojców Kamedułów, to właściwie na wspólnej modlitwie się gromadzą. Natomiast posiłki też każdy tam w swojej celi spożywa. Z ludźmi te relacje też były ograniczone do minimum, bo jako duszpasterz też celebrował Eucharystię dla ludu, więc ludzie korzystali z tej mszy świętej, którą on odprawiał, której dawał siebie. I jeszcze chcę wspomnieć w ramach tej jego duchowości o tych nadzwyczajnych znakach, doświadczeniach. Oczywiście przede wszystkim to po śmierci mamy do czynienia z jakąś eksplozją cudów. Tysiące cudów. To jest też niezwykłe, że ciągle ktoś nas o tym informuje. Tutaj w parafii też dochodzą do nas te wiadomości o tym, że ktoś przestawiennictwo ojca Szarbela właśnie albo otrzymał pracę, albo wrócił do zdrowia. Mamy wiele takich pięknych świadectw. Dlatego myślę, że też te nabożeństwa ciągle się rozwijają.
Święty Szarbel, cudotwórca z Libanu, jako potężny wstawiennik przed Bogiem, ksiądz dr Dariusz Guziak, proboszcz parafii. Ksiądz proboszcz wspomniał i o kamedułach, i wspomniał o wielu cudach związanych ze świętym Szarbelem. Ksiądz arcybiskup w trakcie homilii przypomniał, że Szarbel działa cuda po to, by się nawracać, by rozpocząć dzieła pokutne, ale nie ma nawrócenia bez konfesjonału, nie ma nawrócenia bez Eucharystii, nie ma nawrócenia bez życia sakramentalnego. I tak cały czas mam to nawiązanie. Tu pan Jacek mówi o tych górach Libanu, a nad Krakowem jest góra Kamedułów, srebrna bodajże się nazywa. Tu pan Jacek też jest z zakonu templariuszy, a nad Krakowem jest zakon kamedulski. Księże proboszczu, gdybym, no proszę o rozwinięcie takiego wątku cuda jako początek drogi nawrócenia, że Szarbel, czy wymaga od nas tego, byśmy biegli do Libanu, czy chce, byśmy się nawracali tu i teraz, tam gdzie żyjemy?
Właściwie to wielu pielgrzymów już nie pyta, kiedy pojedziemy do Libanu, tylko się zastanawia tutaj, w jaki sposób jeszcze bardziej rozwinąć to nabożeństwo. Staramy się też zapewnić naszym pielgrzymom zawsze tutaj kilku spowiedników. Przychodzą do nas też jezuici, pomagają w spowiedzi księża diecezjalni. Zawsze kilku księży przez całość nabożeństwa dyżuruje w konfesjonale i rzeczywiście wiele osób przychodzi, żeby zrzucić z siebie ten ciężar, żeby przejść w konfesjonale przez Chrystusa, na nim zostawić swoje grzechy, doświadczyć zmartwychwstania. Cuda, które działa święty Szarbel, też bardzo mnie zaskoczyło, jak tutaj przyszedłem na początku, jakieś 4 lata temu, przyjechał młody człowiek z Anglii i ofiarował świętemu Szarbelowi taki pierścionek zaręczynowy. I go pytam, a co się stało? A modliłem się do świętego Szarbela i sprawa się wyjaśniła i jestem szczęśliwy. Więc takie sytuacje...
Dobrze, że powiedział, że szczęśliwy, a nie wolny.
Szczęśliwy, tak, tak. Bo może rozpoznać właśnie następne jakieś swoje powołanie, czy gdzie go Pan Bóg woła do jakiegoś innego zadania, innej drogi. W tych nabożeństwach też dbamy o to, żeby jakoś w miarę skrupulatnie czytać te prośby, podziękowania, które pielgrzymi składają tutaj w koszu modlitwy, w takiej urnie też wcześniej w ciągu miesiąca przy relikwiach świętego Szarbela. Wcześniej jeszcze pan Jacek, to kiedy był przed pandemią, to później te prośby, podziękowania zawoził do Libanu, tam do pustelni w Annaya, blisko też relikwii świętego Szarbela. Ostatnio one tutaj właśnie pozostają. I w tych prośbach, podziękowaniach wyczuwa się ogromne cierpienie duchowe, fizyczne, moralne. Wprost ludzie właśnie o bardzo konkretne sprawy proszą w swoim życiu moralnym. I to jest bardzo też takie pocieszające, że nie ma takiej koncentracji tylko wokół tej sfery fizycznej, cielesnej człowieka, ale także właśnie tej sfery duchowej, psychicznej, takiej moralnej.
Już za chwileczkę poprosimy panią Teresę Chojnacką-Szewczyk, ale jeszcze tutaj do pana Jacka Pajora takie pytanie. Podziwiamy mnichów maronickich. Pan jest też templariuszem, muszę to podkreślić. A mamy mnichów krakowskich, kamedułów. Proszę nam to jakoś połączyć, rozwikłać te meandry życia pustelniczego, życia monastycznego. Kim są zakonnicy żyjący jako pustelnicy, jako mnisi dla kraju, dla danego narodu, tutaj zwłaszcza Maronici dla Libanu, a Kameduli dla Krakowa.
Trzeba sobie jedną rzecz uświadomić, jak ojciec tak piękne porównanie zrobił, kamedułowie do zakonu libańskich maronitów. Zakon libańskich maronitów powstał w 1695 roku, założony przez patriarchę. Wcześniej pustelnicy, wiadomo, wywodzą się od świętego Antoniego i tak dalej, to już odległa historia, ale odnośnie maronitów, świętego Marona, który był pustelnikiem, tak jak ksiądz proboszcz tutaj powiedział. Syriacko-antiochejski ryt tamte czasy to obejmował. I dla nich bardzo ważne było poprzez całkowite oddanie się Panu Bogu swoje życie, będąc w takiej bardzo ostrej ascezie. No. Choćby Antoni Słupnik, albo tam jeszcze inne, tam powiedzmy ci asceci, ale to tak bardzo, bardzo radykalni. Oni szli specjalnie na pustynię, żeby w jak najostrzejszych warunkach móc przebywać, żeby te swoje cierpienie, pragnienie, głód ofiarować Panu Bogu. No, Maronici, jak przybyli do Libanu, oczywiście część z nich wybrała pracę duszpasterską, a część faktycznie poszła do tych grot. I oni tak spędzali to, co mówiłem wcześniej, że raz w tygodniu jedli. Znaczy otrzymywali jedzenie, a musieli tam, mieli jakieś skromne jedzenie, musieli to rozłożyć na cały tydzień. No i te swoje umartwiania, można powiedzieć, ofiarowali również w intencjach ludzi, którzy się do nich zwracali z prośbą o modlitwę w danej intencji. To, co teraz mamy, wiadomo, podczas mszy świętej są intencje, to oni pustelnikom. Dlaczego? Dlatego, że oni wierzyli, było takie przekonanie, że pustelnik jest bliżej Pana Boga. bo przez swoją ascezę on jest, można powiedzieć, bardziej zjednoczony z Panem Bogiem. Tutaj można powiedzieć, porównując z naszych kamedów, no ja miałem szczęście być w klasztorze, być oprowadzanym przez samego przeora podczas wizyty, ostatniej wizyty Raymonda Nader w Polsce. Również był tu w Krakowie. No i przeor kamedów nas oprowadzał po całym klasztorze, co było wielkim wyróżnieniem. I takie podobieństwo. Tutaj parę tysięcy kilometrów oddaleni mnisi żyją w zupełnej ascezie i ten przeor kamedów mówi o naszych tutaj pustelnikach, którzy, no może nie aż tak surową, aczkolwiek żyjąc w tych swoich domkach, w tych swoich, w cudzysłowie, pustelniach, oni tam żyją przez 24 godziny na dobę, przez ileś tam tygodni, lat, nie wychodząc z nich. To można powiedzieć, dla nich to jest to samo, tak, ta grota właśnie tych mnichów, tych pustelników libańskich. I co jest takie najpiękniejsze, że ludzie przyjeżdżają właśnie do kamedułów, również prosząc tych pustelników, żeby pomodlili się w ich intencjach. To właśnie to jednoczy mnichów, można powiedzieć, maronickich pustelników z naszymi kamedułami. I to jest taka właśnie więź pokazująca, że nasz Kościół ma wschodnie i zachodnie płuca. I to jest coś pięknego.
Dziękujemy. Jacek Pajor, współzałożyciel rodziny świętego Szarbela, przewodnik po Ziemi Świętej i Libanie. Święty Szarbel, cudotwórca z Libanu, jako potężny stawiennik przed Bogiem, to temat naszego spotkania. Jesteśmy przy parafii Świętego Krzyża w Krakowie. Tutaj działa też Bractwo Świętego Krzyża. Starsza siostra Teresa Chojnacka-Szewczyk. Mikrofon należy do Pani.
Szczęść Boże. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję, że mogę tu dzisiaj być. Chciałam się podzielić odczuciem serca, że jest dla mnie ogromną chlubą być w tejże parafii. Tu się urodziłam, tu zostałam ochrzczona, tu przystąpiłam do pierwszej spowiedzi świętej. Tutaj przysięgaliśmy sobie z mężem przed Bogiem miłość do końca życia. Zostałam sama 20 lat temu. O tym też napomknę, że prócz Bractwa Świętego Krzyża jestem tak dość głęboko związana z grupą duszpasterską Nadzieja Małżonków Porzuconych Trwających w Wierności Małżeństwu, które powstało tutaj w parafii jeszcze za czasów księdza Jana Abrahamowicza. I tak tu nawiążę właśnie, święty Szarbel, który jest dla nas takim nieprawdopodobnym wzorem czystości, pokory i całkowitego zaufania i oddania Bogu. W tym momencie, jak człowiekowi życie tak z nóg ścina, zostaje faktycznie tylko Bóg i jak człowiek się do tego Pana Boga przytuli, jak przytuli ten krzyż, to wtedy zaczyna rozumieć wagę miłości Boga i zaczyna rozumieć, że w życiu Bóg faktycznie sam wystarczy. Tutaj przez 9 dni trwaliśmy na przepięknej nowennie przed Panem Jezusem w Rasobliwym, w kruchcie naszego kościoła, zanim była dzisiejsza uroczystość. Bardzo nam na sercu leżało, żeby Pan Bóg poprowadził to w sposób najpiękniejszy, jak to będzie możliwe. Jesteśmy świadkami ogromnych cudów, które się tutaj na miejscu wydarzają przez ręce Pana Jezusa Frasobliwego, przez ręce Matki Bożej Szpitalnej, przez właśnie świętego Szarbela. Pozwolę sobie takie trzy ostatnie cuda przytoczyć. Jedno to mniej więcej w okolicach zimy. Spotkałam tutaj osobę jeszcze z innego grona, z szkoły katolickiej, matkę kolegi mojego syna. i sprowadziło ją tutaj, ją i grupę znajomych, modlitwa za 29-letniego Dawida, który doznał udaru i był nieprzytomny, dość długo nieprzytomny. Faktycznie modlitwa była wielka i radość, i cud, bo ten chłopak jest rehabilitowany, ten chłopak siedzi, ten chłopak rozmawia ze swoimi rodzicami, na razie pojedynczymi zdaniami, ale również i komunikuje się, pisząc listy. Drugi przykład mojej cioci, mojego wujka żona, która, jak się okazało, zadzwoniono do mnie, że wujek odszedł, a ciocia nie może na pogrzeb pojechać, bo jest nieprzytomna w szpitalu. Od 2 miesięcy ja tam chodziłam w godzinie miłosierdzia, w trakcie właśnie pogrzebu, jak pojechała kuzynka do Warszawy. I tak błagałam Boga, bo obok ludzie się podnosili już z takich stanów ciężkich. I mówię tak: Panie Boże, błagam Cię również przez wstawiennictwo świętego Szarbela za tą ciocią. Inni wstają, przecież Ty potrafisz, żeby może ciocia, jeżeli taka Twoja wola. Nawet ciocia poruszyła i tak wzięła moją rękę, podciągnęła do swoich ust. Lekarz to jakoś zlekceważył. Za jakiś czas zadzwoniła do mnie kuzynka. Tam rzadko odmawiano koronkę do Bożego Miłosierdzia. Ja byłam w godzinie miłosierdzia. Przyniosłam oleje świętego Szarbela. I ciocia odzyskała sprawność, ciocia chodzi. I to jest nieprawdopodobne, bo gdybym tego na oczy nie widziała, to trudno by mi było powiedzieć. Kiedyś modliłyśmy się nowenną do świętego Szarbela z moją kuzynką. Na wakacjach wracaliśmy do Krakowa, złapała mnie policja. Okazało się, że sobie zapomniałam zapłacić OC i minęło mi. Jeden dzień mi minął. Wiemy, jakie są opłaty w tej chwili. 1000 euro, czyli 4000. Moja kuzynka w samochodzie cały czas szturmowała świętego Szarbela. Ja błagałam. Skończyło się tak, że zostałam puszczona. Powiem tak, że co też fascynuje w tym niesamowitym świętym, ta pokora to jego zaufanie, ale dla takich ludzi, których jest dużo, którzy nie dowierzają, prawda, którym się wydaje, że no, wy sobie wierzycie, to sobie wierzcie, natomiast my niekoniecznie. Nawet mówienie o cudach, kiedy ludzie są nawet wskrzeszani, tak jak synek kobiety przyniesionej, położonej przy grobie świętego Szarbela, przywrócony życiu poprzez krople oleju i wodę stamtąd się sączącą. To jest ten fakt takiego nietkniętego rozkładem naturalnym ciała tego świętego, prawda? Ja przyznam się, że jak rozmawiam z osobami, które niekoniecznie chcą właśnie uwierzyć, albo niełatwo im jest uwierzyć, to ja mówię: czemu wy nie potraficie spojrzeć? Przecież Pan Bóg zostawia tak konkretne ślady i tak konkretne znaki i właśnie są nimi chociażby święci, którzy są jakby spali, jakby wcale nie odeszli z tego świata, mijają lata i ci ludzie dalej są jak, mają ciało giętkie, mają narządy, które są w całkowitej świeżości. Jest to między innymi Jan 23, święta Bernadetta Subiruco, o której byłam, święty Vincenta Paolo, święta Katarzyna Labouré. Pośród wielu cudów niesamowitych, o których mnóstwo wiemy, mnóstwo możemy przeczytać, świadectw niesamowitych, znalazłam w książce takie ciut inne świadectwo, które wskazuje trochę na takie poczucie humoru świętego Szarbela. Mianowicie był właśnie taki uparty i krnąbrny pracownik w gospodarstwie klasztornym, który trochę sobie drwił i tak się wyśmiewał z tych ludzi, którzy przychodzili na grób świętego Szarbela błagać o łaski uzdrowienia. Oni zwrócili mu uwagę i powiedzieli, że żeby błagał go o uzdrowienie, o pomoc, a on się, no mnie nawet jest trudno przytoczyć tą wypowiedź, bo dość obelżywie się zwrócił do świętego Szarbela, więc nie będę tego powtarzać. Natomiast, co ciekawe, potem wracał z pola i naprzeciwko szedł zakonnik w kapturze i podszedł do niego, uderzył go w miejsce bolące laską i powiedział: to Szarbel jest głupi, to ty powiedziałeś. I w tym momencie faktycznie ten człowiek został uzdrowiony. Ja powiem, że człowiek w takim momencie takiego odejścia od świata, takiego trudu życiowego. Ja w tej chwili też mam taką próbkę RM-u, już tak kończąc zasygnalizuję tylko. Żyję miesiącami bez wody, bez prądu, ponieważ moje rodzeństwo oddało to, co moje. Chcą mnie wyrzucić z domu i skutki tego są takie, że jest trudno, noszę butelkami wodę. Oddaję te wszystkie butelki, te wszystkie problemy Panu Bogu, bo ufam, że może przez to Pan Bóg może dużo wymodlić. Bóg zapłaci.
Teresa Chojnacka-Szewczyk, starsza siostra z Bractwa Świętego Krzyża działającego przy parafii Świętego Krzyża w Krakowie. Święty Szarbel, cudotwórca z Libanu, jako potężny wstawiennik przed Bogiem, to temat naszego spotkania. Jest z nami jeszcze pan Łukasz Lech, sekretarz duszpasterstwa artystów. Kilka słów, panie Łukaszu, o świętym Szarbelu, środowisku artystów zgromadzonych przy tej parafii, przy tym kościele, a tym samym przy Szarbelu.
Szczęść Boże, bardzo pięknie kłaniam się państwu. Kościół Świętego Krzyża to rzeczywiście wielka tradycja artystyczna, kościół piękny, kościół niezwykły, z nieprawdopodobnym sakrum, ale tutaj jest żywa wspólnota, tutaj są ludzie, tutaj w tej całej historii, w tych wiekach, które wołają z malowideł, obrazów, przychodzą ludzie pogubieni, ludzie radośni, ludzie szukający i tu w końcu działa duszpasterstwo artystów, które przez wiele lat prowadził ksiądz Infuad Jerzy Bryła, którego serdecznie pozdrawiam, ukłony przekazuję. A teraz tak bardzo wspaniale, udanie kontynuuje ksiądz proboszcz dr Dariusz Guziak. I chcę powiedzieć, że to jest takie niezwykłe zderzenie artystów, ludzi ekstrawertycznych, pełnych słów, chęci pokazania się z milczeniem, które prezentuje tutaj święty Szarbel. I Bóg nagle mnie wyrywa z moich koncertów, wyrywa z moich marzeń, z mojej chęci realizacji się, spełniania się, z mojego parcia na szkło, którego mam, jak każdy, czy większość z nas, i kładzie...
Przywiązania do mikrofonu. Nie tak. Tylko parcia na szkło.
A no tak. Też przywiązania do mikrofonu. W każdym razie Bóg daje nam Szarbela, który mówi: Łukaszu, chciałbym, żebyś puścił to wszystko, to, co cię zabija, to, do czego dążysz, za czym tak pędzisz, żebyś zapatrzył się w Chrystusa, tak milcząco. I tu często słyszymy słowa od wspaniałych kapłanów, od księdza proboszcza, który często właśnie powtarza takie bardzo ważne słowa, z którymi na pewno identyfikuje się duchowość Szarbela. Puścić, kiedy ktoś nas poirytuje, kiedy nie osiągamy tego, czego chcemy. Puść to, bo mnie to zabija. I chcę się od tego uwalniać od mojego egoizmu, od mojej chęci błyszczenia. I to jest właśnie to takie niezwykłe zdarzenie, niezwykłe doświadczenie. Nie sądziłem, że czegoś takiego doświadczę tutaj w tej wspólnocie, gdzie czuję się też bardzo rodzinnie, gdzie tutaj proboszcz stwarza atmosferę takiej otwartej plebanii, gdzie czasem zjemy zupę i pogadamy zwyczajnie. I jest tak bardzo ludzko, a w tym wszystkim jest niezwykła duchowość. Dzisiaj chcę powiedzieć, niezwykła rzecz. Podeszła na początku liturgii pani, która powiedziała: moja córka jest w śpiączce od miesięcy, proszę się módlcie. I ta pani zadzwoniła po mszy świętej, że ta córka dzisiaj się wybudziła. To jest niezwykłe świadectwo, niezwykła radość. 30 dnia każdego miesiąca przybywajcie do Kościoła Świętego Krzyża, tak jak wszyscy tłumni wierni, i oddawajcie się tej wielkiej miłości, wielkiej ciszy, wierząc, bo chyba podstawą tego, że ta rzeczywistość i nasze wnętrze może się zmieniać, jest to, że my naprawdę uwierzymy.
Święty Szarbel jest wzorem cierpliwości. Zastanawiam się, kto ma więcej cierpliwości, proboszcz do artystów, czy artyści do proboszcza.
Ja przez wiele lat byłem też ojcem duchownym w seminarium, więc pracowałem z młodymi mężczyznami, którzy się przygotowywali do kapłaństwa, byli też bardzo ambitni, pracowici, ale którzy też wystawiali ojca duchownego czy przełożonych też na próbę cierpliwości, i trzeba było tej cierpliwości mieć rzeczywiście też sporo. Myślę, że artyści tak nie odbiegają od takiej normy. Też tutaj wymagają od nas duszpasterzy cierpliwości, ale przynoszą dużo radości i wnoszą dużo życia. To, co przynoszą z sobą, właśnie ta radość, entuzjazm, te talenty niezwykłe, że potrafią w ten sposób też uwielbić Pana Boga. Jestem tym ogromnie zachwycony, też przejęty, mnie to buduje też moją wiarę, jak widzę tych artystów też modlących się, młodych, śpiewających, że się też nie wstydzą o Panu Bogu śpiewać i uwielbiać Go. No to jest piękne świadectwo.
Święty Szarbel, cudotwórca z Libanu, jako potężny stawiennik przed Bogiem, to temat, który podejmujemy 30 dnia każdego miesiąca przy parafii Świętego Krzyża w Krakowie, a parafia Świętego Krzyża w Krakowie to bardzo blisko Teatru Słowackiego, bardzo blisko teatr, bardzo blisko kościoła, ale to tak, bo najpierw był kościół, potem był teatr, rozumiemy te aluzje i to uzupełnienie. Też bardzo blisko tutaj oczywiście dworca Kraków Główny, też Starego Miasta. Chcemy zaprosić Państwa i zapraszamy do współtworzenia naszego spotkania. Jednocześnie tutaj muzycznie, artystycznie wprowadzi nas za chwileczkę w utwór o świętym Szarbelu pan Łukasz Lech, a telefony do studia 693 112 200 lub 693 112 255. 693 112 255. Jakiego utworu wysłuchamy?
Jeżeli można, to chciałbym serdecznie zaproponować Państwu piękną pieśń z koncertu, który był realizowany przez telewizję Trwama, jakże w 2019 roku. Nie ma kapłaństwa bez krzyża. Kilka takich utworów mamy z tego wieczoru. Przyjacielem Twego krzyża chciałbym być, między innymi Marcin Jajkiewicz, Anna Sokołowska, Jakub Boczkowski, Jacek Wójcicki. To zbiorowy utwór, jakże bliski Szarbelowi, który nie uważał krzyża za narzędzie męki, ale za coś wspaniałego, za coś bardzo naturalnego, jak tlen do oddychania, tak krzyż był dla niego taką kładką, po której przechodził każdego dnia. Przyjacielem Twego krzyża chciałbym być.
Być przyjacielem krzyża to znaczy stać się świętym wolą mocną w łaskach Ducha Świętego.
To także znaczy iść za Jezusem uniżonym, który oddał swoje życie w objęciach Krzyża Świętego.
O Panie mój, o Panie mój, przyjacielem Twego krzyża pragnę być. O Panie mój, o Panie mój, naucz jasną drogą mocną proszę.
Być przyjacielem krzyża to znaczy zaprzeć się samego siebie, szukać chwały w ubóstwie, uniesieniu i upokorzeniu.
To także znaczy nie uskarżać się, nie usprawiedliwiać się i nie bronić swojego imienia.
Z radością swój krzyż, nieść z odwagą na ramionach swój krzyż.
Swój krzyż to znaczy przyjąć taki, jaki daje Bóg, z jego grubością i długością, szerokością i głębią.
Święty Szarbel, cudotwórca z Libanu, jako potężny wstawiennik przed Bogiem, to temat naszego spotkania w rozmowach niedokończonych. 693 112 200 lub 693 112 255 to numery telefonów do naszego studia. 693 112 200 lub 693 112 255. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mieczysław z Krakowa się kłania.
Prosimy, panie Mieczysławie.
Ojcze, ja chciałem świadectwo złożyć na temat cudownego uzdrowienia mnie przez ojca przez świętego ojca Szarbera. Może tak pokrótce.
Prosimy.
W 2017 roku w Jana Pawła II miałem operację tętniaka aorty piersiowej, która trwała około 8 godzin. To było 10 lutego. Przez okres 10-11 dni stan mój, znaczy nie wybudzałem się ze śpiączki. Stan mój, jeśli tak można powiedzieć, pogarszał się. W międzyczasie miałem udar i wylew. Nie było ze mną żadnego kontaktu. Moja żona dostała namiar od sióstr z Łagiewnik, od świętej siostry Faustyny, namiar właśnie do kościoła Świętego Krzyża, gdzie zgłosiła się do ojca proboszcza. Wtedy ojcem proboszczem był ksiądz Dobrze mówię, ksiądz Kubani, tak? Chyba tak, przepraszam.
Tak, jeżeli tak, się pomyliłem.
I w tym momencie, w 11 dobie, mojej rączki żona posmarowała mi olejami. Efekt był taki, że następnego dnia ja już zacząłem podnosić powieki. I ten proces wybudzania trwał ładnych parę, no, trwał parę dni. Efekt był taki, że oczywiście
że słyszymy pana Mieczysława i pan daje świadectwo. A zatem gorąco serdecznie dziękujemy za to świadectwo, panie Mieczysławie. Mamy nadzieję, że odpowiednie już świadectwo zostało złożone tutaj w księgach parafialnych, bo przecież te świadectwa należy upamiętniać i spisywać. Panie Jacku, zapytajmy człowieka świeckiego. Bardzo często modlimy się o łaskę uzdrowienia dla kogoś. A co z łaską dobrej śmierci?
Jest tak, ojcze, powiedzmy sobie szczerze, że ludzie normalnie w swoim zagonieniu, jeśli w cudzysłowie można powiedzieć, nie myślą o śmierci. Bo dla nich śmierć to jest daleka, daleka przyszłość, tylko że w Biblii jest napisane, nie znacie dnia ani godziny. I tutaj trzeba sobie uświadomić, że święci mogą być i są naszymi takimi dobrymi przewodnikami, którzy nas prowadzą przez te życie, oczywiście dzięki łasce Pana Boga, ale ta nasza dobra śmierć powinna być najpierw wymodlona, można powiedzieć, przygotowana, żeby faktycznie ona była.
Dziękujemy bardzo. Święty Szarbel, cudotwórca z Libanu, prosimy Radio Maryja, halo. Radio Maryja, prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, prosimy.
Mówi Ewa z Bydgoszczy.
Prosimy, Pani Elżbieto.
Ewa.
O, Pani Ewo.
Tak.
Między Bydgoszczą a Krakowem jakieś zakłócenia są w takim razie, ale przepraszam, Pani Ewo, prosimy.
Proszę ojca i gości tam w studiu zgromadzonych. No moja wypowiedź będzie taka inna. Chorowała moja siostra na chorobę nowotworową i krótko przed śmiercią powiadomiłam wszystkich, między innymi znajomą, o ciężkim stanie siostry. Przysnęła mi modlitwę i wacik nasączony olejem świętego Szarbela. Ja cały czas byłam pełna nadziei, chociaż stan siostry był różny. Z kolei lekarze mówili, że to już dużo jej tam nie dawali tygodni życia. I ja byłam pełna nadziei cały czas. Jak już się siostrze trochę coś poprawiło, to się cieszyłam. Powiem tak, że po modlitwie, pierwszego dnia, po modlitwie za wstawiennicę świętego Szarbela, którym towarzyszył nam też ksiądz znajomy, na drugi dzień od lekarza usłyszałam, że się stan poprawił, że nawet jest bardzo zaskoczony tym. No, niemniej jednak potem stan się pogarszał. Lekarz mi powiedział, że muszę się z tym liczyć, że kiedyś siostry nie będzie i tak dalej. No i niestety siostra odeszła. Teraz ja, słuchając tej audycji, pierwszy raz jakoś tak wiem więcej o tym świętym Szarbelu. No mówię, no niestety, no Pan Bóg akurat w tej sytuacji nie wysłuchał mnie. Tak to można po ludzku powiedzieć, tak? I ja cały czas jest mi się trudno z tym pogodzić. Chociaż jak powiedziałam, że miałam nadzieję, siostra to w ogóle miała nadzieję do samego końca, że będzie lepiej. Ona w ogóle o śmierci nic nie mówiła przez cały czas. Więc z drugiej strony, jak tutaj patrzę na różne takie wydarzenia, które mnie spotkały i to, co dostaję do ręki, czy jakąś modlitwę, czy jakiś obrazek, to do mnie to dociera, że no taka była wola Boża. Nie mam pretensji do Pana Boga, ale po prostu stało się inaczej, że moja siostra musiała odejść. I to jeszcze taki ból, że no młodsza ode mnie, dużo młodsza ode mnie, młoda osoba. Także no nie wiem, czy ktoś tam będących w studiu mi coś na ten temat
Panie Ewo, tak? nade wszystko polećmy miłosierdziu Bożemu świętej pamięci, prosimy o imię.
Małgorzata.
Świętej pamięci Małgorzatę. Wieczny odpoczynek raczej dać Panie.
A światłość wykuista, niechaj jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.
I życzymy jej dobrego spotkania ze świętym Szarbelem w niebie. Bóg zapłać, Panie Ewo, pozdrawiamy gorąco i serdecznie. Bóg zapłać. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Niech Bóg będzie uwielbiony, że się dodzwoniłem, bo...
Amen, alleluja, kto do nas dzwoni?
Moje imię Mariusz, jestem z Rytra koło Starego Sącza, a w tej chwili jestem w pracy koło Wrocławia.
Prosimy.
Pozdrawiam wszystkich w studio i bardzo się cieszę, że jest taka audycja o świętym Szarbelu, bo jestem bardzo czcicielem świętego Szarbela. Tak w skrócie, 6 lat temu czytałem książkę o świętym Szarbelu i byłem u mojej mamy, a moja mama mówiła, jaki był taki fajny ksiądz po kolędzie, namaszczał nas olejkiem świętego Szarbela. I ja od razu na drugi dzień pojechałem do tego księdza i tak się z nim zaznajomiłem. I proszę ojca, przez 3 lata jeździłem z tym księdzem właśnie Andrzejem Dyrnogą, który służył na parafii Biegonice koło Nowego Sącza. I jeździłem przez 3 lata do chorych i widziałem naocznie z 10-12 cudów. Nie z książki, bo czytałem też książkę o świętym Szarbelu, cuda wszystkie. I mógłbym powiedzieć po prostu, że ten święty jest, tak jak ksiądz powiedział, cudotwórca Boży, że jeżeli ktoś ma wiarę i z wiarą prosi, to święty Szarbel naprawdę się wstawia. Tak w skrócie, mój pracownik 30 lat nie chodził do kościoła. Za stawiennictwem świętego Szarbela 2 tygodnie przed śmiercią się nawrócił, pojednał się z Panem Jezusem, księdza mu przywiozłem, żeby się wyspowiadał. Druga pani, która przez 60 lat nie była do spowiedzi i też była taka wrogo nastawiona na to wszystko. Tak trafiłem do niej tak przy okazji i zawiozłem jej książkę świętego Szarbela, bo ona strasznie lubiała czytać. Ona kilkanaście, może tysięcy książek przeczytała w życiu, bo nie miała telewizora, bo tak żyła właśnie w ubóstwie troszeczkę. I jak przeczytała tą książkę świętego Szarbela, ja się zapytałem, pani Marysiu, jest rok miłosierdzia, może pani pojednałaby się z Panem Bogiem, nie? I poprosiła mnie właśnie, żebym przywiózł tego księdza Andrzeja i wyspowiadała się po 60 latach. Ale nie to chciałem opowiedzieć. Chciałem opowiedzieć taką, to co Laura, taka 12-letnia też z Białaczki, też ksiądz się modlił stawienniczo i namaszczał olejkiem świętego Szarbela. To było w Barcicach koło Starego Sącza. też została cudownie uzdrowiona, ale takie największe, które byłem świadkiem, pani... Halo, słychać mnie?
Jak najbardziej.
Tak, proszę ojca, bo taka cisza i właśnie tak myślałem, że się może rozłączyło, bo to w trasie...
Tak pan opowiada, że cisza zapadła, prosimy panie Mariuszu.
Tak, proszę ojca, takie najbardziej, które mnie tak poruszyło naprawdę, że od tej pory to o 360 stopni się moje życie zmieniło, które pani zadzwoniła do mnie, bo miała telefon od mamy Laury, która też została cudownie uzdrowiona, bo miała 12 lat, białaczka, krwi była. I ona była w Prokocimiu, te mamy się wszystkie znają, nie, bo tam spędziły po 6-7 miesięcy. Dzwoni pewnego razu mama do mnie i mówi: dzień dobry panie Marku, mam prośbę do pana. Mam syna 15-letniego, jestem w nim w Prokocimiu, 6 miesięcy. Ma 5% życia, lekarze powiedzieli, że 5% życia ma na przeżycie. Czy mógłby przyjechać pan z tym księdzem, który był u Laury? Ja wziąłem telefon od niej i mówię: tak, zapytam księdza, nie? I dzwonię do księdza Andrzeja, mówię: proszę księdza, trzeba by było jechać się pomodlić nad chłopakiem, nie? A on mówi: to jedziemy, ale ja mówię: to jest w Krakowie, nie? I jaką też wiarę, bo wszystkich kapłanów szanuję naprawdę, bo to wiadomo, nie? Ale też jaką wiarę musi mieć też ksiądz Andrzej, który 220 kilometrów tam i z powrotem mówi: każdy poniedziałek mam wolny, jedziemy, nie? Bo mógłby powiedzieć: przecież jest ksiądz w każdym szpitalu, nie? To mógłby się pomodlić czy coś, nie? A on miał taką wiarę. Jechaliśmy oba do tego Prokocimia. Chyba z 200 osób się modliło za Stasiem, bo ksiądz SMS-y, ja też SMS-y rozsyłałem, że jedziemy do takiego Stasia, który jest bardzo chory, żeby szturm do nieba szedł. Nie zapomnę tego do końca życia. Przyjechaliśmy do Prokocimia, weszliśmy tam do pokoju. Stasiu był sam w pokoju. Był, nie miał w ogóle włosów. Był bardzo taki spuchnięty, także bez koszuli był. Z tyłu na plecach to miał takie jakby odleżyny, takie rany, aż czarne jak asfalt, lało się z pleców. Jego mama w rogu klęczała, płakała. Ja miałem normalnie ciarki na sobie, jak to widziałem. Ksiądz ubrał albę, stułę, położył ręce na tego chłopaka i zamknął oczy i patrzył w sufit. Ja normalnie płakałem jak dziecko małe, jak widziałem w tym księdzu Jezusa normalnie. To się nie da powiedzieć, to trzeba przeżyć. I ksiądz mówi: w imieniu Jezusa Chrystusa nakazuję, aby odeszła wszelka choroba od ciebie za stawiennictwem świętego Szarbela. Namaścił go olejkiem świętego Szarbela. Matka podleciała do księdza na kolana, Bóg tak przed księdzem: proszę się pomodlić nade mną. 7 lat temu mąż mi spadł z rusztowania, zabił się, Stasiu chory i 30 lat się opiekuje siostrą swoją, która ma 60 lat, która ma schizofrenię. Była wykończona ta matka po prostu, bo spędziła chyba 5 czy 6 miesięcy w szpitalu. Ja płakałem jak dziecko, później po tym mówiliśmy Ojcze Nasz. Pojechaliśmy do domu, za 2 tygodnie mama Stasia dzwoni, że Stasiu jest w domu. Teraz 26 sierpnia minęło 4 lata. Całkowicie Stasiu jest zdrowy. Miał co pół roku takie banalia, jeszcze no, żeby to potwierdzić, nie? Całkowicie zdrowy. Teraz Stasiu ma 19 lat i mama Stasia jak nieraz dzwoni, to mówi, że jeszcze wcześniej, rok temu jak dzwoniła, 2 lata, nie, na przykład, to mówiła, że Stasiu jest taki energiczny, że mu rady nie może dać, że do szkoły, nie? Że na kładzie jeździ na tym. I nie ksiądz powie, jak można nie wierzyć, że Pan Bóg może nie uzdrowić, nie?
Panie jak Mariuszu, panie Mariuszu, dziękuję.
Zapraszają nas ksiądz Andrzej Liszka, taki jest z Tarnowa, na nabożeństwa takie duże, na przykład 500, 1000, 2000 osób jest rozdajemy za świętym Szarbelem. Też dane mi było 2 lata temu być z księdzem Andrzejem w Libanie u świętego Szarbela. 2 lata temu byliśmy na pielgrzymce, nie? I widziałem właśnie tam wszędzie, gdzie ojciec Szarbel żył, na podłodze spał, miał za poduszkę kawałek
Panie klocka. Mariuszu, panie Mariuszu, wróćmy do tego początku, co by nam nie uciekło. Jak to się stało, że postanowił pan być szoferem?
Proszę ojca, to było tak, że 5 lat temu podniosłem tutaj na bazie, bo zajmuję się takim, co mam taką bazę, nie? I sprzątałem tak koło bazy i podniosłem taki 50-60 kilogramów miał kamień, nie? Chciałem podnieść, tak rzucić na przyczepę. I strzeliło mi coś w kręgosłupie tutaj na dole koło pasa, nie? I nie mogłem w ogóle normalnie ani chodzić, ani jak przyjechałem do domu tu z Wrocławia, to żona pomagała mi wstawać, bo to jest taki ból niesamowity, jak ktoś miał do czynienia z kręgosłupem, jakby ci normalnie nożem, szpilką ktoś wiercił, że nie mogłem zakaszleć, nie mogłem się obrócić, nie mogłem wstać, żona mi pomagała. Zrobiłem sobie rezonans magnetyczny i lekarz powiedział, Litwor z Tarnowa przyjmował w Zemsączu, powiedział, że panie Mariuszu, musi być operacja, tylko po operacji trzeba miesiąc czasu, nie wolno siedzieć, można chodzić, można leżeć, ale siedzieć nie wolno. Ale ja mam taką pracę, że prowadzę działalność gospodarczą i no muszę być i muszę jechać. Jak w poniedziałek wyjeżdżam, to w piątek wracam i tak jeżdżę po Polsce właśnie, nie? I pomyślałem, nie. I pojechałem na nabożeństwo świętego Ojca Pio w Nowym Sączu u świętej Małgorzaty. I zrobiłem sobie taką generalną spowiedź, wtedy pamiętam, i klęczałem, patrzyłem na Pana Jezusa, bo było wystawienie Najświętszego Sakramentu. I mówię, Panie Jezu, Ty jesteś najlepszym lekarzem, tylko Ty możesz mnie uzdrowić. Ksiądz Andrzej na przykład bierze monstrancję i z Panem Jezusem chodzi po całym kościele, błogosławi tak po 5 ławek, po 6, nie? I stanął tak 20 centymetrów ode mnie, ja tak patrzę Pana Jezusa w kostkę i mówię, Panie Jezu, wiem, że nie jestem godzien, ale proszę, dotknij mnie tylko. I ucałowałem tak pierwszy raz ornat. Jak mnie przeszły, proszę księdza, tak jakby włosy stanęły do góry, jakby zdębiałem cały, sparaliżowało mnie i od góry na dół takie ciepło do samych nóg, nie? Później ksiądz ogólne błogosławieństwo, wstaje, nie boli mnie. Żona była też na tym nabożeństwie z kuzynką, mówię im, no to tak każdy na początku to wie, ksiądz, tak różnie, nie? Za tydzień nie boli, za 2 tygodnie nie boli, za miesiąc nie boli. I właśnie teraz minęło też 5 lat, jak całkowicie ani mi nie byłem na operacji, ani mi nie, no nie skło, a podnoszę jeszcze więcej, proszę księdza. I od tej pory nie tylko człowiek się, że Pan Jezus uzdrowił ciało, ale wnętrze po prostu, że no człowiek jest całkowicie innym. Od tej pory już 5 lat. Przedtem jechałem samochodem, to człowiek dzwonił, głupoty mówił teraz, a teraz różaniec codziennie, modlę się od 5 lat za dusze w czystu cierpiące, za konających, za nawrócenie grzeszników. I,
czy z Radiem Maryja też?
Tak, no, o Radio Maryja, proszę Ojca, słucham około ponad 20 lat, ponad 20 lat.
I to życzymy dalszej służby Panu Bogu, Kościołowi.
Ojcu, że nieraz walczyłem, jak nieraz siedzi się na przykład w rodzinie, w towarzystwie, na imieninach czy coś. Byli tacy przeciwnicy, nie? Radia Maryja to tego, nie? A teraz ja im tłumaczyłem, posłuchaj, włącz Radio Maryja, posłuchaj 24 godziny na dobę.
Jak pan przerzuca 100 kilogramów jednym palcem, to się boją odezwać może.
Nie, to nie o to chodzi, proszę Ojca, tylko i teraz, proszę Ojca, słuchają, wujki, ciotki słuchają Radia Maryja i mówią, że nie wyobrażają sobie, bo po prostu naprawdę, jeżeli ktoś słucha, przepraszam, że tak powiem, jak ktoś tam TVN-u czy coś, to on to nie słucha, to on po prostu mówi to, co tam powiedzą i tak powtarza, że tam jest to i to. Ale jeżeli by posłuchał Radio Maryja 24 godziny na dobę, to by się dowiedział, że naprawdę to radio jest bardzo dobre dla chorych, dla nawet dla mnie, który mam...
Panie Mariuszu, amen, dziękujemy za świadectwo. Życzymy wytrwałości w dalszej służbie i rodzinie, i najbliższym, no i też księdzom, czy księżom, zwłaszcza w tej posłudze dla chorych i cierpiących. Tutaj pan Mariusz mówił o olejku świętego Szarbela. No wiemy, że to nie waniliowy, ale olej świętego Szarbela, prosimy o wyjaśnienie, czym jest olej świętego Szarbela. Pan Jacek Pajor.
Żeby cokolwiek powiedzieć na temat oleju świętego Szarbela, trzeba powiedzieć o płynie, który kiedyś wypływał z ciała świętego, a mianowicie były to płyny ustrojowe wymieszane z krwią. Codziennie wypływało 1,5 litra. W przeciągu 67 lat, łatwo można sobie to obliczyć, wypłynęło około 33 ton. I na początku Maronici mieli z tym problem, bo nie wiedzieli, co z tym robić, no to po prostu wylewali go. Z czasem ludzie zaczęli przychodzić i prosili o takie fiolki, to Maronici, okej, bierzcie tam, rozdawali te fiolki każdemu, kto tam chciał. No i tak to się zaczęło. No, wiadomo, 5 grudnia 1965 roku, kiedy święty Paweł VI beatyfikował ojca Charbela, został błogosławiony Charbel, to w tym momencie jego ciało, można powiedzieć, wyschło. W tym momencie już przestał wypływać płyn. I do dzisiejszego dnia nie wypłynęła nawet jedna kropla, dlatego że teraz ciało wygląda tak, że po prostu całe wewnętrzne ciało zniknęło, skóra przylepiła się do kości i tak jest do dnia dzisiejszego. No i Maronici oczywiście, jak mieli jeszcze ten płyn, no to go rozdawali, ale coraz więcej ludzi przychodziło, coraz więcej. No i musimy sobie też uświadomić, na pewno wiemy o tym, że olej na Bliskim Wschodzie jest bardzo ważny. Używany do wszystkich praktycznie rzeczy, sakramentów, czy tam do chrztu, do bierzmowania, etc., etc. No i Maronici ze zgodą oczywiście patriarchy, ze zgodą Watykanu wzięli po prostu olej z oliwek i podczas specjalnego nabożeństwa wlewają do takiej specjalnej stągwi, gdzie na dole znajdują się relikwie pierwszego stopnia świętego Charbela. Jest taka duża 20- czy 30-litrowa stągwia kamienna. No i z tego później, wiadomo, olej dotyka relikwii, staje się automatycznie relikwią. No i przylewają do takich maluteńkich fiolek. No i te małe fiolki są potem rozsyłane na cały świat za drobną ofiarą. No i tutaj już padały słowa namaszczenie. Nie ma namaszczenia olejem świętego Charbela. Może być błogosławieństwo, bo namaszcza się olejami świętymi. A olej świętego Charbela nie jest olejem świętym. Jest tylko pobłogosławiony. I tak tutaj trzeba sobie...
Ksiądz proboszcz od razu podpowiada to...
Sakramentarium.
Sakramentarium.
Tak. I tutaj musimy sobie to uświadomić, że oczywiście to nie olej działa cuda. To jest po prostu tylko widoczny symbol, bo Pan Bóg działa cuda.
Ale jak sakramentalia mocą wiary i błogosławieństwa.
Dokładnie,
prawda?
Dokładnie. I tu teraz można powiedzieć do Polski, no w związku z tym COVID-em i tak dalej, no tutaj też w Gostyniu jest tam też sanktuarium Matki Bożej i tam na przykład ojcowie otrzymali zgodę zakonu libańskich maronitów na błogosławienie oleju.
Dziękujemy. Kolejny telefon prosimy. Radio Maryja, halo.
Halo.
Prosimy.
Z tej strony siostra Elżbieta z Chrubieszowa.
Z zakonu jakiego?
Z Chrubieszowa.
Ale z jakiego zakonu, siostra Elżbieta?
Jestem niepokalanką. Zgromadzenie niekapitowe ojca honora... Córki Maryi Niepokalanej.
Prosimy, siostro.
Ojca honorata. Chcę powiedzieć, że ja pracowałam 16 lat na Białorusi w Świrze i tam był kościół, który kiedyś była tam fabryka. Potem ten kościół wierni odzyskali i niedokończony był mur wokół kościoła i proboszcz, ponieważ były w poszczególnych częściach muru były kapliczki, a tu, gdzie nie było muru z kamieni, bo był mur z cegieł, ksiądz proboszcz się zastanawiał, co zrobić, jaką kapliczkę. I wtedy jedna z parafianek powiedziała, że właśnie jest święty Charbel, który jest świętym i chcę powiedzieć, że właśnie dzięki tej propozycji jej powstała kapliczka świętego Charbela w murze, figura zrobiona, duża i bardzo mocno przyczyniła się Poczta Białoruska do rozsławienia świętego Charbela, dlatego że oni wydawali takie broszurki, gdzie było kilka zdjęć Charbela, modlitwy oczywiście i modlitwy i uzdrowienia oczywiście były I potem sama byłam świadkiem, jak oczywiście w Świrze ksiądz proboszcz Bogusław Modrzejewski, on robił nabożeństwa 24 każdego miesiąca. I po prostu przychodziły różne intencje o uzdrowienie. Sama byłam świadkiem, jak ksiądz proboszcz poprosił, żeby taka pani u nas przenocowała, i ta pani najpierw się pomodliła, przyszła na noc, a na drugi dzień pokazała mi laskę i mówi: proszę siostry, ja już nie muszę chodzić z laską. I siostra patrzy. I nawet z głębi Rosji też przyjechały koleżanki, żeby modlić się o uzdrowienie swojej koleżanki, która była chora na raka. I do dzisiaj te nabożeństwa są. Jest właśnie wielki kult świętego Szarbiela. Ktoś nawet napisał, że kochani Białorusini, po co macie jechać do Libanu, bo wiadomo, że nie mają na to finansów, kiedy macie w Świrze takie sanktuarium, takie właśnie takie miejsce. I jeszcze powiem tylko, że opowiadał mi pan, który jest mocno zaangażowany w parafii, należy do komitetu parafialnego, przyszedł i mówi: a co mi ten Szarpiel, co mi ten święty zrobi? I mówi tak, popatrzył, ukląkł i mówi, że dwa promienie wyszły z oczu Szarbiela, jakby prześwietliły go, promień poszedł i został uzdrowiony od z choroby kręgosłupa, dość mocnej. Także bardzo dziękuję, że się dodzwoniłam, bo właśnie chciałam o tym dzisiaj powiedzieć.
Siostro Elżbieto, rzeczywiście Świr na Białorusi.
Tak.
I tam jest figura czy obraz?
Archidiecezja Mińsko-Mochylewska. Proboszcz tej parafii też nawiązał kontakt właśnie z tym klasztorem w Libanie. Także.
Tam jest figura świętego Szarbela, siostro, czy obraz?
Figura.
Figura świętego Szarbela.
Figura i jeszcze ksiądz proboszcz wtedy jak, bo figurę robił człowiek prawosławny, pomagał chłopak, który przeszedł do baptystów. I no i nasz, i ksiądz proboszcz się śmiał, że święty Szarbiel nawet łączy wyznawców, tak? No to takie było. I właśnie.
Dziękujemy, siostro Elżbieto. Tutaj pozostaniemy w studiu z kolejnymi pytaniami.
Dobrze, tylko właśnie do dzisiaj jest, są nabożeństwa, do dzisiaj są prośby, które przychodzą mi przez pocztę, i także dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Święty Szarbel okazuje się nie tylko dla katolików maronickich, ale dla rzymskich katolików. I dla kogo jeszcze? Czy jest takim międzywyznaniowym, międzynarodowym, niezależnie od tego, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy też nie? Czy pomaga wszystkim? Przyprowadza ich do Pana Boga? Uzdrawia? Czy jest taki ograniczony? Jego wstawiennictwo oczywiście, ale mówimy w skrócie.
W Libanie, na Bliskim Wschodzie, święty Szarbel, można powiedzieć, on jest święty w oczach wszystkich. Bez względu na to, jakie wyznanie, bez względu jaka narodowość, ponieważ on jednoczy wszystkich. On wszystkich, można powiedzieć, prowadzi do Pana Boga. I tutaj, żeby nie być gołosłownym, powiem takie miejsce, takie zdarzenie, które miało miejsce w BK Kafra. Nie wiem, czy ksiądz proboszcz wie o tym druzie. Nie wiem, czy kiedyś tam mówię. To miało miejsce w 2017 roku. Wtedy przeorem BK Kafra był ojciec Johnny Sabah, taki mój przyjaciel, i on opowiadał mi takie zdarzenie, które dosłownie miało miejsce w sierpniu, a przyjechałem we wrześniu z grupą. I tak, i on mówi: wiesz, Jacek, niedawno mieliśmy takiego dziwnego gościa. Ja mówię: ale co się stało? No, przybył do nas druz. Zdziwiony: druz? Tutaj? On był z Tripoli i przyszedł prosić świętego Szarbela, bo słyszał, że on jest cudotwórcą, o zdrowie dla swojej siostry, która miała chorobę onkologiczną. I niestety mąż, jak tylko dowiedział się o tym, że ona jest chora na raka, opuścił ją wraz z dwójką dzieci, zostawił bez środków do życia, bez niczego i on, właśnie ten brat przyszedł tak, można powiedzieć, prosząc o łaskę uzdrowienia. No jako, że wiadomo, przyszedł druz, wiemy, a to jest taki odłam, można powiedzieć, to jest taka sekta muzułmańska, oni tam mają całkiem inne wyznanie niż islam. No i przyjechał do BKK Kafra i zaczyna się pytać ludzi, przepraszam, gdzie tu jest kościół świętego Szarbela? Oni mówią, wiesz co, musisz iść tam do góry, aczkolwiek wszyscy zdziwieni patrzyli, no bo tam, co niektórzy widzieli po raz pierwszy, z druza. Oni charakterystycznie są ubrani, poruszają się, mówią, wszystko, to jest całkiem inny naród. No i tak idzie i taki trochę załamany, bo idzie pod górę. A i mówi, kurczę, jest rozwidlenie dróg, gdzie on ma iść? I w pewnym momencie widzi mnicha i woła, ojcze, abuna znaczy ojcze, gdzie jest kościół świętego Szarbela? Zobaczy tylko, że kaptur, długa, siwa broda. No i on mówi, wiesz co, ja cię zaprowadzę. I idą razem i ten ojciec się pyta, a co ty tu robisz? Ty jesteś druzem, nie? A tutaj są tereny chrześcijańskie, my tu nie mamy druzów. I zaczynam mu opowiadać tą historię, że tam siostra ma ten rak i oczywiście nie mamy pieniędzy na nic i tak dalej. I prosi po prostu o wstawiennictwo, o cud. Ale czy ty jesteś niewierzący? Tak, ale Pan Bóg jest dla wszystkich. No i okej, no to go zaprowadził do kościoła. Mówi, no tutaj jest kościół, tutaj wejdź. Wszedł z nim do kościoła. I mówi, jeśli zaufasz Panu Bogu, dostaniesz to, co prosisz. No i wyszedł drzwiami do zakrystii. No i druz po jakimś czasie nagle poczuł w sercu taki pokój. Taki pokój i mówi, no to idzie podziękować temu ojcu. No i wychodzi akurat, natknął się na ojca John'ego Saba i mówi, że on jest, ten ojciec John'y Saba przełożony, patrzy na niego zdziwiony, a co pan tu robi? On mówi, no tutaj opowiada mu tą historię. I pyta się, bo on chciałby podziękować temu mnichowi z tą długą, siwą brodą za to, że ten on ma pokój w sercu. A jej ojciec John mówi, no ale jaki mnich z długą, siwą brodą? Mówi, był taki jeden ojciec Józef, ale ma krótką, siwą brodę i jego nie ma. Jest jeszcze ojciec Szarbel z długą, czarną brodą, ale jego też nie ma. Jest jeszcze inny ojciec Szarbel, ale on nie ma w ogóle brody. A tak, to jestem sam. I on tak popatrzył, no ale coś ojca John'ego Saba jakby tak tknęło, wyciąga mu obrazek świętego Szarbela, mówi, czy to przypadkiem nie jest ten? Tak, to jest ten na 100%. No to jeden się uśmiechnął, mówi, to proszę iść do kościoła podziękować, święty Szarbel się zajmuje. Po powrocie do Tripoli się okazało, że jego siostra została uzdrowiona i on wrócił ze swoją siostrą, z dziećmi, podziękował świętemu Szarbelowi i mówi, ja chcę coś zrobić dla was. Wykupił wszystkie obrazki z wizerunkiem świętego Szarbela i rozdawał ludziom w Tripoli, muzułmanom, nieważne komu, wszystkim. No ale niestety przyszło czterech panów z kałasznikowami, przystawili mu lufy do głowy i powiedzieli, albo skończysz, albo cię zabijemy. Ale potem przyszedł, wrócił tam do BKK Fra z płaczem, że niestety nie może ewangelizować, nie może rozdawać. I ojcowie mówią, jeśli chcesz, my ci załatwimy tutaj lokum, będziesz tutaj pracował, z nami żył. A on mówi, nie, święty Szarby, chcę, żebym ewangelizował właśnie wśród moich ludzi. Także jak widać, nie tylko chrześcijanie spotykają świętego Szarbela na swojej drodze.
Święty Szarbel, cudotwórca z Libanu, potężny wstawiennik, orędownik przed Panem Bogiem, wspaniały wzór do naśladowania. Dziś rozmawiamy o świętym Szarbelu. Jesteśmy w parafii Świętego Krzyża w Krakowie. Tutaj każdego 30 dnia miesiąca odbywają się nabożeństwa do świętego Szarbela. Odbierzmy ostatni telefon i przejdziemy do podsumowania naszego spotkania, a następnie modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta. Prosimy, Radio Maryja. Halo, prosimy.
Już włączę tylko radio, chwileczkę. Tu mówi Krystyna z Olsztyna. Witam ojca, witam w studio wszystkich, nawet słuchających, słuchaczy Radio Maryja. Chciałam po prostu powiedzieć tak ojcu Szarbelu, tak, jestem zachwycona, kiedyś kupiłam książki na paczki. Była mi taka książka, jedna jedyna, stała na półce i tak jak mnie zapraszała, żeby ją kupić. Zaraz spojrzałam na tytuł, no i kupiłam tą książkę, później dokupiłam jeszcze inną ojcu Szarbelu. Jestem bardzo zachwycona tym ojcem, tym jego pokorą, jego skruchą, jego naprawdę świętością. Tylko, że ja chciałam jeszcze powiedzieć jeszcze o czymś, poza tym, że kiedyś miałam bardzo poważny wypadek przed laty i w pracy i spadła gaśnica zawieszona bardzo, bardzo niefortunnie. Pracowałam w przedszkolu z dziećmi i spadła gaśnica w szatni. Była na gwoździu tylko, a nie była zabezpieczona klamrami metalowymi, dopiero po wypadku. No i ja po prostu kręciłam idąc poprzez szatnię, szłam do dzieci i ta gaśnica spadła i ja odskoczyłam, mimo tego, że odskoczyłam, ale uderzyłam w palec. Tak, żebym nie odskoczyła, to miała prawdopodobnie nogę urwaną. I ja przyszłam, znaczy dostałam, moja przyjaciółka w jakiś sposób otrzymała jakąś wiadomość, żeby przyjść, znaczy coś się stało, ona mieszkała w ogóle poza Olsztynem, była na macierzyńskim, żeby przyjść, że ja mam jakiś problem. I ona przyjechała, zbliżyła taksówki, przyjechała i faktycznie była bardzo przydatna, bo akurat byłam po wypadku. Nie mogłam chodzić, noga spuchnięta, silna. I to było zakażenie ropne. No, w każdym razie leżałam w szpitalu i w tym szpitalu przychodził do mnie halo, słyszy mnie ktoś?
Cały świat, halo? Pani Krystyno.
Aha, no właśnie. O, przepraszam, myślałam, że w każdym razie leżałam, w każdym razie, bądź raz miałam otrzymać kroplówkę. Ta kroplówka była akurat przeznaczona dla mnie, żeby oczyścić mnie, po prostu nawodnić organizm, ponieważ już wątroba była osłabiona, bo zakażenie szło, już cała noga spuchnięta, silna. Także, to znaczy, wiedziałam, miałam po tacie nogi. I ja byłam przerażona tym. Też w razie nic nie było, już nie można było zrobić, ponieważ kroplówki nic żył. I otrzymałam kroplówki do ust, no. Także ja później musiałam zgłosić na obchodzie lekarskim, że jestem, że to była ta kroplówka, którą otrzymuję już poza żyły, no już po prostu, bo żyły za nich żył, więc otrzymałam do ust, no. I skórę na głowie dręczyła, dosłownie cała skóra, na skórę głowy. I dlatego, że to ja byłam uczulona i z wysoką temperaturą, 40 stopni, zostałam wypisana. Ze szpitala lekarz mi zaproponował wyjście, ponieważ no nie można było nic z tym zrobić. Jedna była, jeszcze chciałam zwrócić pewną uwagę, jedna pani tam akurat przybywała w szpitalu, tak jak wielu innych, i ta pani, przychodził do niej ksiądz i z komunią, z Eucharystią i kapelan szpitalny, i ta pani strasznie szalała na widok komunii, na widok, że wyśmiewała się z ludzi. I co się okazało? Ta pani została w trybie natychmiastowym wypisana ze szpitala za złe sprawowanie. Została tego, a ja wyszłam ze szpitala i to pół roku tylko leczyłam się ziołami. I wyszłam z tego, no sobie zaczęło ze mnie to zakażenie, które była cała noga objęta, prawda? Zaczęło mi tak schodzić, taka temperatura narosła. I tak jak normalnie, jakbym miała na nodze jakieś, nie wiem, jakieś takie ciężkie, coś takiego, jakby to spadało. I noga została wyleczona.
I dziękujemy, pani Krystyno. No i mamy nadzieję, że teraz zdrowie pomoże wierniej służyć Panu Bogu i ewangelizować, dawać świadectwo o tym, że Bóg jest, że działa. Bo to wydaje się jedno z zasadniczych przesłań dzisiejszego spotkania. O tym mówił ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. I też o tym przypomina nam święty Szarbel. Zmierzamy do podsumowania dzisiejszych rozmów niedokończonych. Prosimy naszych gości o takie najważniejsze przesłanie. Dwa zdania maksymalnie. Przesłanie z tych rozmów o świętym Szarbelu. Jedno jednocześnie wieńcząc rozmowy, bo w innym zespole spotkamy się przy komplecie, to naszą tradycją są pozdrowienia. Rozpocznijmy, pan Jacek Pajor.
Głównym przesłaniem świętego Szarbela w swoich przekazach jest to, żebyśmy powrócili do naszych korzeni, czyli Eucharystia, adoracja i dawanie świadectwa.
Eucharystia, adoracja,
dawanie świadectwa. Poprzez czytanie Ewangelii i głoszenie światu Ewangelii swoimi słowami, mniej, bardziej czynami.
Kogo pan pozdrawia?
Serdecznie pozdrawiam profesora Aleksandra Bańkę, współzałożyciela rodziny świętego Szarbela, oczywiście moją rodzinę, templariuszy i wszystkich czcicieli świętego Szarbela.
Templariusze w dwóch zdaniach w Polsce?
Templariusze to zakon katolicki, jest nas ponad 80 braci i sióstr, działamy na mocy prawa kanonicznego, no i mamy oczywiście też braci w Niemczech, na Litwie, w Anglii. I naszym protektorem duchowym jest czcigodny patriarcha Józef I Absi, patriarcha kościoła katolickiego Melkickiego z Damaszku.
Główna misja w kościele dla świata?
Główna misja w kościele dla świata jest to pomoc charytatywna, a przede wszystkim dawanie świadectwa Chrystusie przez swoje życie, działalność wśród ludzi. I bycie takim świadkiem Chrystusa.
Dziękujemy. To pan Jacek Pajor. Pani Teresa Chojnacka-Szewczyk.
Umiłowanie pokory, bezgraniczna ufność i oddanie Panu Bogu ogromne dziękczynienie. Zaufanie, że każdego dnia nas Pan Bóg przeprowadzi. I taki bezgraniczny pokój w tym zaufaniu.
Kogo pani pozdrawia?
Pozdrawiam Bractwo Świętego Krzyża, z którym jestem bardzo zżyta. Pozdrawiam Grupę Nadzieje, naszych duszpasterzy, wszystkich parafian Świętego Krzyża, wszystkich przychodzących do Świętego Krzyża, wszystkich ufających w pomoc i wstawiennictwo Świętego Szarbela, zwracających się do Pana Boga, do Matki Najświętszej, też żeby wspomogła uproszenie łask.
Dziękujemy, całym dołączamy się.
Pozdrawiam.
To pani Teresa Chojnacka-Szewczyk. Pan Łukasz Lech.
Myślę, że ważne jest przebaczenie. To jest dla mnie taki moment stanięcia w prawdzie i w ogóle rozpoczęcie relacji z Bogiem i właśnie odwaga, aby prosić o coś świętego Szarbela. Chcę tylko powiedzieć, że mnie bardzo ujmuje to, co mówili słuchacze. To, że ten święty Szarbel jest bardzo obecny w Polsce, że jest tak popularny, że on działa, że jesteśmy teraz wszyscy taką wielką wspólnotą właśnie w tym wpatrywaniu się w niezwykłe cechy, czasem zapomniane w naszym życiu.
I działanie Pana Boga.
Tak jest.
Kogo pan pozdrawia, panie Łukasz?
Rzecz jasna moją małżonkę Monikę, moich przyjaciół, kolegów, artystów, także oczywiście państwa słuchaczy, jeśli mogę sekundeńkę, prywaty, tych, którzy słuchają audycję z operetką w twoim domu i wszystkich tych, którzy
niektórzy szukają. Postulują, żeby była 45 minut, a nawet godziny.
No to byłby prawdziwy cud świętego Szarbela.
Ale byście nas zanudzili tą operetką.
Tak myślę, dlatego cieszymy się, że mamy pół godziny. Gdyby to słuchaczki teraz mogły ojcu odpowiedzieć na to, miałbym obronę.
Myślę, że słuchacze by mnie bardziej przekonali.
Tak jest.
Święty Szarbel, cudotwórca z Libanu, jako potężny wstawiennik przed Bogiem. Dziękujemy panu Jackowi, pani Teresie, panu Łukaszowi. Wieńczymy utworem muzycznym o świętym Szarbelu i za chwileczkę modlitwę na zakończenie dnia, czyli kompleta, którą poprowadzi ksiądz proboszcz dr Dariusz Guziak.
Piękna piosenka. Kiedyś, gdy zmądrzejemy, modlitwa, myślę, że przed kompletą pięknie pasuje, śpiewa znakomita wokalistka Anna Sokołowska-Alabrudzińska.
Miłość cierpliwa jest, lecz i nie bez miłości. A czasem się unosi pychą i gniewem i pragnie tylko swego świadce dla siebie.
Dopuszcza się bez wstydu, szuka poklasku, pamięta tyle złego, płacze o trzasku.
Miłość cierpliwa jest, lecz i nie cierpliwa. Miłość łaskawa jest, lecz nie zawsze bywa. Miłość serdeczna jest i nigdy nie zazdrości. Miłość jest wszystkim tym, co tracisz bez miłości.
Zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy na zakończenie dnia. Modlitwę poprowadzi ksiądz Dariusz Guziak, proboszcz tutejszej parafii, a w studiu zgromadziła się diakonia muzyczna archidiecezji, liturgiczna archidiecezji krakowskiej. Księże proboszczu, prosimy o przewodniczenie naszej modlitwie.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie boskie, ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy. Stańmy przed Nim w prawdzie. Oddajmy Mu to wszystko, co ten dzień nam przyniósł. Zmiłuj się nad nami, Panie.
Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i drogie oddal za Sadzki. Kieruj Twoje własną krwią ich odkupił. Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Ciebie lubił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie. A nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nie schowy łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną. Siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów światło na oświecenie poran i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Bogu Rodzica,
Dziewica, Bogiem sławiona, Maryja, Utero Syna, Gospodzina, Matko.
Chrzciciela. Boże, usłysz głosy, napełnij myśli człowiecze, słysz modlitwę, ją przynosimy.
Bardzo gorąco dziękujemy za wspólną modlitwę. Nie wszyscy zdążą pozdrowić, ale przynajmniej prosimy o przedstawienie się wszystkich przedstawicieli diakonii liturgicznej archidiecezji krakowskiej, a ksiądz proboszcz też pozdrowienia jeszcze zostawi.
Bardzo serdecznie chciałem pozdrowić ojca dyrektora, ojca Tadeusza, za jego ogromną życzliwość, miłość względem naszej ojczyzny, względem Kościoła całego, za piękną, gigantyczną pracę, którą wykonuje i za to, że nigdy się nie poddaje i to alleluja i do przodu jest naprawdę cudowne. Bardzo dziękuję też naszemu księdzu arcybiskupowi Markowi, jego sekretarzowi, księdzu Rafałowi, całej obsłudze, też księdzu Łukaszowi, który dzisiaj tutaj relacjonował z naszej parafii tę uroczystość. Dziękuję ojcu Benedyktowi za jego wspaniałe, takie cudowne, delikatne prowadzenie. Wszystkich chcę pozdrowić, jeszcze parafian, pielgrzymów, którzy przychodzą do naszego kościoła, wspaniałą też młodzież z diakonii liturgicznej, która zawsze chętnie podejmuje tutaj asystę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Zostaliśmy zaskoczeni. Czasowo rozpoczęliśmy komplet, ale nikt się nie spodziewał, że będzie churalna, że będzie taka uroczysta. Prosimy chociażby, przedstawcie się.
Jasiek.
Faustyna. Ola.
Artur.
Radek.
Jakub.
Łukasz.
Andrzej.
Rafał.
Tomek.
Łukasz.
Dziękujemy wam wszystkim za wspólną modlitwę. Dziękujemy państwu za bycie razem z nami.